Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Wszystkich słuchaczy Radia Maria pozdrawiam i zapraszam oczywiście do pozostania razem z nami, ponieważ rozpoczęliśmy rozmowy niedokończone. Dziś taka szkoła historii, czyli o rajdzie Powstania Warszawskiego, także o rajdzie Prymasa Tysiąclecia. No na pewno też niejedno słowo padnie na temat rajdu Katyńskiego, a w naszym studio witam serdecznie gości. Jest z nami pani Magdalena Stulgis.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, która reprezentuje grupę historyczną Zgrupowanie Radosław oraz Społeczną Inicjatywę dla Powstania. Jest z nami również pan Leszek Rysak, historyk, nauczyciel, inicjator i organizator rajdów, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, również należący do tej Społecznej Inicjatywy dla Powstania.
Szczęść Boże.
I pan Dominik Mika, historyk, koordynator działań Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, uczestnik rajdów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i ten temat, szkoła historii, rajd Powstania Warszawskiego już za nami, no bo piękne 1 sierpnia, 2 sierpnia, piękne te dni w naszej ojczyźnie, gdzie pamiętamy o tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę.
Ojcze nasz, część, dzięki Bogu, nie pamiętamy wyłącznie 1 i 2 sierpnia. Aczkolwiek ale wtedy bardzo cieszy, że pewnego typu kulminacja jest pamięci, upamiętnienia jest w dniach, w czasie rocznicowym Powstania Warszawskiego. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że 1 sierpnia nie upamiętniamy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale mówimy o upamiętnieniu Powstania Warszawskiego. I to upamiętnienie takie bardzo bezpośrednie toczy się w czasie, w którym równolegle 71 lat temu rozgrywały się dni walki powstańcze do 5 października, a upamiętnienie tak między nami mówiąc, odnosząc się również do uczestników powstania, do tych, którzy odeszli walcząc, ale również i tych, którzy są dla nas cały czas nadal jeszcze drogowskazami, świadkami, z którymi możemy się spotkać, no, daje asum do tego, żeby się na okrągło przez cały rok odnosić do powstania. No, aczkolwiek rzeczywiście uroczystości zaczynają się już obecnie przed 1 sierpnia, oficjalne również przywołujące pamięć powstania.
No i właśnie jak wygląda to upamiętnienie powstania, powstańców właśnie poprzez motocyklistów. Jak to z waszej strony wyglądało? I wygląda dalej, tak?
To znaczy, ja tutaj, jeżeli mówimy o takim upamiętnieniu przez motocyklistów, ja chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ciekawą sprawę. To znaczy, godzinę 17, 1 sierpnia, godzinę W. Nie tylko w Warszawie, ale pozwolę sobie w tym momencie odnieść się do świadectwa warszawskiego, bo ono naprawdę robi wrażenie i taka forma zaczęła się właściwie niedawno, kilka lat temu, rozszerza się coraz mocniej na skrzyżowaniu dwóch ważnych bardzo ulic warszawskich, Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. Tak na dobrą sprawę gromadzą się ludzie, którzy często specjalnie tam przychodzą. To skrzyżowanie, prawdę powiedziawszy, można było powiedzieć, że już na kilka minut, żeby nie powiedzieć kilkanaście minut przed godziną W, jest całkowicie zatkane. Przyjeżdżają motocykliści właśnie, przychodzą piesi, przyjeżdżają rowerzyści i wszyscy stają na baczność, stają w postawie zasadniczej właśnie o godzinie W, o godzinie 17. Zapalane są flary. No, robi to naprawdę niesamowite wrażenie. No, były pokazywane migawki z tego właśnie momentu upamiętnienia. Ale tutaj, mówiąc o upamiętnianiu, chciałbym odnieść się nie do może oficjalnych uroczystości, ale właśnie tych takich nieoficjalnych, albo w jakimś tam formule prawie sformalizowanych, tak jak chociażby Społeczna Inicjatywa dla Powstania, bo to są nasze pomysły, które realizujemy wspólnie przez kilka środowisk motocyklistów, ale tutaj też grup historycznych, rekonstruktorów, jak to często mówimy w takim bardzo dużym skrócie. Bardzo ważnym dla nas, bardzo ważną osobą jest nasza szefowa, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, druhna Hanna Szczepanowska i jej mąż, druh Janusz, którzy nas, że tak powiem, w jakiś sposób wokół siebie zgromadzili, właśnie jeśli chodzi o inicjatywę. W zeszłym roku ruszyliśmy w związku z 70. rocznicą i w pewnym sensie można powiedzieć, że to, co proponujemy, to, co robimy, jest tak w pigułce pomysłem bardzo wielu środowisk, które to, i bardzo się z tego cieszymy, robią tak samo. Czyli pierwsza sprawa to oczywiście godzina W. Dołączamy się do wszystkich tych, którzy zachęcają do tego, żeby w całej Polsce, na całym świecie o tej godzinie W, czyli godzinie 17, 1 sierpnia zatrzymać się, żeby stanąć przez chwilę w postawie zasadniczej. Tak jak mamy, znamy tradycję minuty ciszy. Tak, żeby w tym momencie uhonorować wszystkich, którzy wzięli udział w powstaniu i w wymiarze czynnym jako żołnierze i w wymiarze biernym jako ludność Warszawy, ale powiedziałbym tak, mieszkańcy Warszawy, nie tylko w kontekście warszawiaków, bo pamiętajmy, że w tym czasie w Warszawie przebywało bardzo, ale to bardzo wiele osób z różnych innych rejonów Polski, które po prostu w Warszawie w czasie okupacji funkcjonowały, tutaj znalazły schronienie, tutaj realizowały swoje zadania, również wynikające z przynależności do Armii Krajowej, do tego, że należeli do świata nauki, chociażby prowadząc tajne nauczanie. Przecież pamiętajmy, że oczywiście w tajnym nauczaniu działał Uniwersytet Warszawski, ale również to tutaj powstał w oparciu o przede wszystkim profesorów poznańskich Uniwersytet, tzw. Uniwersytet Ziem Zachodnich, który funkcjonował w czasie okupacji. No, notabene tak na marginesie, jednym z jego profesorów był ksiądz profesor Stefan Wyszyński. I to jest jak gdyby to bardzo ważne upamiętnienie, przypomnienie, cieszy nas niezmiernie to, że to się rozprzestrzenia, że w całej Polsce widzimy o godzinie W17, 1 sierpnia, zatrzymujących się ludzi, pojazdy, które w tym momencie dają dźwięki sygnałami dźwiękowymi. Cieszymy się bardzo, że w bardzo wielu metropolitów, ale również proboszczów, dziekanów decyduje się na to, żeby w kościołach zabrzmiały o tej godzinie dzwony. Nie tylko w Warszawie, ale mówię o całej Polsce. I co cieszy również, nie tylko w Polsce jest to upamiętnienie i ta pamięć. To jest niezmiernie ważne, to jest naprawdę naszym zdaniem bardzo istotne. Ale godzina 17 to nie tylko, bo na przykład w ramach inicjatywy, społecznej inicjatywy dla powstania, o godzinie 17 na Placu Zamkowym ustawiamy żywy znak, czyli znak kotwicy Polskiego Państwa Podziemnego, kotwicy Polski Walczącej, ustawiany z ludzi, którzy tam przyszli, przechodniów, którzy włączyli się. Można go zobaczyć oczywiście tylko z powietrza, ale takie zdjęcia są. I właśnie w tym momencie to zatrzymanie się, oddanie hołdu o godzinie 17 odbywa się w ramach tego bardzo ważnego symbolu, który chyba dla większości z nas jest absolutnie czytelny i zrozumiały i już jak gdyby dzisiaj chyba większość z nas potrafi rozwinąć nazwę tego symbolu, czyli Polska Walcząca. No i oczywiście w tym czasie równolegle odbywają się uroczystości na cmentarzu wojskowym na Powązkach, bardzo ważne przy pomniku Gloria Victis. Ale tak jak mówię, no również nie wszyscy są w stanie dotrzeć także tam, także też to należy uszanować i zarazem bardzo, bardzo cieszymy się, że w tych różnych miejscach to upamiętnienie następuje.
No i jest rajd Powstania Warszawskiego, który jest ciekawym rajdem, ponieważ nie odbywa się w dzień.
To znaczy, to jest taki właśnie specyficzny rajd, którego pomysł pojawił się w zeszłym roku przy okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego i również była to okazja do tego, ażeby przywołać pamięć, przypomnieć, że jednym z powstańców warszawskich, wcale nie takim malutkim, nieważnym, bo prowadzącym szpital polowy w Laskach, podwarszawskich w Puszczy Kampinoskiej, był ksiądz profesor Stefan Wyszyński, kapelan w Armii Krajowej, pseudonimem Radwan II, który również realizował zadania, które wynikały z zadań przydzielonych oddziałom w czasie Powstania Warszawskiego. Był powstańcem warszawskim. I chcieliśmy to przypomnieć. Stąd pomysł, ażeby pojechać. A na to, żeby pojechać po Warszawie, zwłaszcza 1 sierpnia, tak, żeby nie stawać w korkach, żeby móc spokojnie przejechać, a zarazem poczuć atmosferę miasta, dotknąć miejsc, które są ważne, wyruszyliśmy na szlak bojowy, znaczy z jednej strony na trasę męczeństwa ludności cywilnej na Woli, a później jechaliśmy w zeszłym roku, jechaliśmy szlakiem bojowym batalionu Zośka w Powstaniu Warszawskim. I na tyle to spodobało się nam wszystkim, że w tym roku stwierdziliśmy, że należy to powtórzyć. I to jest jak gdyby taka decyzja na przyszłość również, że właśnie ten rajd i właśnie w tym czasie, bo to czas szczególny. W ogóle ja zachęcam wszystkich do tego, żeby składali wizytę w Warszawie, zwiedzali Warszawę nocą. Ja wiem, że wtedy muzea zamknięte, że wydaje się, że w niewiele miejsc możemy dotrzeć, ale starczy się troszeczkę przygotować, a ta Warszawa nocą jest naprawdę niesamowita.
Coś ciekawego wydarzyło się podczas tego rajdu? Jakaś ciekawa historia? Albo czegoś nowego się dowiedzieliście jako motocykliści, albo inni się od was czegoś nowego dowiedzieli? Jak to wyglądało?
No to tak, wyglądało to tak, jak już powiedział Leszek w poprzednim programie. Wystartowaliśmy o 23:00. Czyli pierwszym punktem tego rajdu był cmentarz na Woli, cmentarz powstańczy.
Przy pomniku Polegli Niepokonani, z bardzo ciekawą historią. To...
Tak, no i w takich punktów było 6 czy 7. W każdym z tych punktów była krótka modlitwa, prolekcja Leszka. Właśnie dużym atutem tego wszystkiego było to, że była noc, więc było pusto, cicho, spokojnie. Plus to, że motocykle dają możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi miejscami, co by na piechotę nie miało, nie byłoby takiej możliwości, żebyśmy niektóre punkty czasami dosyć odległe od siebie w ciągu jednej nocy po prostu zdążyli odwiedzić i tam spędzić w każdym miejscu jakąś dłuższą chwilę, wysłuchać historii tego miejsca, co się w tym miejscu wydarzyło, pomodlić się, zapalić znicz. Też przejść się wokół tych niektórych miejsc, bo w niektórych miejscach mieliśmy krótki spacer, żeby zobaczyć, co tam się działo, jak to wygląda dzisiaj. Były wystawy na murach czasami, które można było właśnie na spokojnie obejrzeć. Właśnie to powiedział Leszek, że miasto nocą ma swój urok, więc w Warszawie, no Warszawa to się kojarzy z korkami, hałasem, takim miejskim szumem, a w nocy tego praktycznie nie ma, tam jakiś pojedynczy samochód przejedzie i to wszystko, więc mogliśmy sobie zatrzymać się na pasie ruchu normalnie, awaryjnie się to włączyć i podejść w miejsce egzekucji Polaków, co by nie było możliwe w ciągu normalnego dnia, kiedy ruch uliczny jest dość duży.
Ale
w Warszawie.
Ale powiedzmy, że tylko raz tak zrobiłem.
Tylko raz tak było, tak. Jeżeli nas słucha jakiś tam funkcjonariusz policji, to proszę się nie przejmować.
Ale poza tym, żeśmy stawali w miejscach, gdzie można się zatrzymać.
Tak, potem już było wszystko zgodnie z prawem. Co nowego się dowiedziałem jako historyk? No czy właśnie jestem historykiem, więc dużo rzeczy już wiedziałem, o których Leszek mówił. Nie wiedziałem jednej rzeczy, że ogrodzenie, taki wysoki płot wokół wytwórni papierów wartościowych jest oryginalny z czasów właśnie jeszcze przedwojennych i Powstania Warszawskiego. I w tym płocie, na tych takich prętach wysokich bardzo, są ślady po kulach i odłamkach. Więc można sobie przejść wzdłuż tego ogrodzenia i dosłownie wsadzić palec w dziury po kulach, w wyszarpane fragmenty metalu. To jest no, dość niesamowitym przeżyciem. patrząc na ten budynek, jego architekturę, która wydaje się dość nowoczesna, mimo że to jest budynek jeszcze przedwojenny.
No był jednym z najnowocześniejszych wówczas w Warszawie.
Widzimy po prostu na własne oczy, dotykamy śladów powstania warszawskiego, że płot, który przetrwał dość ciężkie walki, bo budynek został prawie całkowicie zniszczony, a płot jest po prostu jak sito podziurawiony kulami.
Rajd to jest jedno, rajd powstania warszawskiego, ale też jest grupa historyczna, zgrupowanie Radosław, którego przedstawicielką, której to grupy jest przedstawicielką pani Magdalena Stulgis. Czym się ta grupa zajmuje? Jak wygląda wasze działanie? Bo jest dosyć ciekawą na pewno grupą i już co nieco wiemy po poprzednim programie, że no, to jest niesamowite, bo skupia osoby z całej Polski i nie tylko.
Przede wszystkim warto powiedzieć, że tak jak wskazuje sama nazwa, nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, z którą często jesteśmy mylani, a grupą historyczną. Ruch rekonstrukcyjny obecnie w Polsce jest coraz bardziej popularny i w związku z tym często zachodzą takie nieporozumienia, natomiast my zawsze podkreślamy, że jesteśmy grupą historyczną. Dlaczego? Ponieważ nasza działalność jest o wiele szersza niż tylko grupy rekonstrukcyjnej, ponieważ zazwyczaj grupy, które się zajmują tylko tą częścią, to skupiają się na tym, żeby mieć, powiedzmy, dobrane zgodnie z epoką detale, czyli pasek od zegarka, okulary, strój, wszystko łącznie ze szwami, żeby było tak jak w danej epoce historycznej. W naszym przypadku to obejmuje okres powstania warszawskiego i pierwszej połowy XX wieku. Natomiast my, kiedy tworzyliśmy tę grupę 10 lat temu już, w tym roku minęło nam,
to przede wszystkim, że wspaniałe obchody.
No, miło słyszeć, Leszku. Natomiast fakt faktem, że założyliśmy sobie, że to nam nie wystarcza. Że nie chodzi nam tylko o to, żeby wyglądać jak powstańcy, że potrzebujemy czegoś więcej. W związku z tym nasza grupa opiera się na trzech filarach działalności. To z jednej strony jest to rekonstrukcja. To jest taka, można powiedzieć, wisienka na torcie, przynajmniej od strony wizualnej. Natomiast coś, na czym przede wszystkim spędzamy i więcej czasu, i więcej wysiłku, i w co wkładamy też dużo, dużo pracy i zaangażowania, to jest z jednej strony Towarzyszenie Kombatantom poprzez uroczystości sztandarowe, poprzez spotykanie się z nimi na różnych ceremoniach, na różnych obchodach, także spotykania prywatne, na których czerpiemy od nich wiedzę, czerpiemy wspomnienia, wszystko, co jest związane z czasem powstania warszawskiego i później to wszystko, co zdobędziemy, staramy się przekazywać właśnie w tej, można powiedzieć, w tym drugim filarze, czyli w edukacji, ponieważ nasza grupa zajmuje się w bardzo mocny, intensywny sposób właśnie tak zwanymi żywymi lekcjami historii. Czym one się różnią od normalnych lekcji historycznych? Przede wszystkim tym, że nie jest to suchy wykład, tak jak wspominałam już w audycji telewizyjnej, tylko przede wszystkim staramy się zainteresować słuchaczy. Zazwyczaj jest to młodzież lub dzieciaki, przemówić do nich ich językiem, żeby zasiać ziarenko, które by sprawiło, że poczują, że ten okres to nie jest coś zupełnie abstrakcyjnego, tylko że jedynie właściwie zrządzeniem losu i opatrzności to nie oni się w tym okresie czasu znaleźli, że to byli tacy sami ludzie jak my obecnie, którym przyszło się zmierzyć z inną rzeczywistością, z innymi realiami, na przykład tak jak w tym przypadku z wojną. W związku z powyższym staramy się jakoś tak emocjonalnie przemówić do naszych słuchaczy i przekazać to wszystko, czego dowiedzieliśmy się od samych kombatantów.
A co to znaczy emocjonalnie? To znaczy, jak to robicie? Bo to nieraz jest takie powiedzenie takiego sekretu, jak dotrzeć do drugiego człowieka, szczególnie do młodego, gdzieś do gimnazjalisty na przykład.
Myślę, że właśnie gimnazjaliści, tak jak już wspominałam wcześniej, to jest dość trudna grupa, ponieważ zazwyczaj jest to okres buntu i z zasady wszystko, co jest nam podane, na przykład w szkole, no to jest złe i nudne. Tutaj my staramy się zawsze podejść inaczej. Przede wszystkim przychodzimy w umundurowaniu z wyposażeniem i nie mówimy suchym wykładem, suchym tekstem, że 1 sierpnia wybuchło powstanie, 2 sierpnia powstańcy zdobyli czołg, 3 sierpnia było to i tak dalej, ponieważ taki wykład spotkałby się jedynie z ziewnięciami i raczej nie wzbudziłby zainteresowania słuchaczy, więc staramy się bazować na tych emocjach i na tych rzeczach, które są bliskie tej młodzieży. Czyli na przykład, jeżeli ja na przykład bardzo lubię zaczynać, szczególnie jak jestem właśnie w szkole, gdzie widzę, że dzieciaki są takie lekko znudzone, pytam, jak na przykład, czy lubią teraz chodzić do szkoły? No i zazwyczaj słyszę, nie. Więc mówię, dobrze, no to wyobraźcie sobie, że nagle wybucha wojna. No to nie musicie chodzić do szkoły. Hurra! Entuzjazm, po prostu cała sala szczęśliwa krzyczy. Tak, bardzo emocjonalnie reagują. Ja mówię, dobrze, no to w takim razie wyobraźcie sobie, że macie dużo wolnego czasu. Co robicie z tym wolnym czasem na przykład? No to jeden mówi, no to ja tam siedzę na Facebooku. Dobra, wyobraź sobie, Facebooka nie ma. No to w internecie pogram, nie ma internetu. No to na komputerze, komputerów też nie ma. No to może pooglądam telewizję albo posłucham muzyki. Ja mówię, no to wyobraź sobie, że telewizja jeszcze nie wynaleziona, muzyki na przykład polskiej słuchać nie możesz. O, no to sobie pójdę na podwórko, pogram w piłkę z kolegami. A wy na podwórko też nie pójdziesz, bo po pierwsze jest godzina policyjna, po drugie wszystkie sporty są zakazane, ponieważ Polacy w okresie okupacji mieli jakby zakazane uprawianie sportów, ponieważ Niemcy nie chcieli, żeby Polacy byli w dobrej kondycji fizycznej. No i w tym momencie ten dzieciak zaczyna myśleć i tak trochę zaczyna zastanawiać się, co faktycznie z tym czasem zrobi, no to już co bardziej zdesperowane jednostki deklarowały, że sięgną po książkę.
Ja mówię,
że, tak, ale mówię, no wyobraź sobie, że biblioteki pozamykane, książek też nie ma i tak dalej, nie wszystkie są dostępne, nie wszystkie możesz czytać. I w tym momencie tak tym trybem, no to pójdę się spotkam ze znajomymi. Ja mówię, no też nie bardzo, bo cię mogą tutaj przydybać, prawda, tu jakaś łapanka, tutaj, prawda, zakaz zgromadzeń i tak dalej. I w tym momencie te dzieciaki zaczynają sobie zdawać sprawę, że to nie było takie hop-siup, że faktycznie to dotknęło ich dziadków, że to nie jest taka zupełna abstrakcja, że w trakcie wojny było ciężko. Tylko rzeczywiście, to była namacalna rzeczywistość, którą po prostu, z którą ludzie się zmagali. I w tym momencie, kiedy się pokaże, to im przetłumaczy się na ich język, na ich odbiór, to w tym momencie oni dopiero zaczynają zdawać sobie sprawę, ponieważ my, szczególnie mówię o pokoleniu może moim, czyli lata 80., 90. w mniejszym stopniu, natomiast pokolenie naszych rodziców, którzy obecnie, powiedzmy, zazwyczaj są nauczycielami, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo rewolucja technologiczna oderwała dzieciaki od rzeczywistości. Ponieważ pamiętam, jak nie dalej, jak 2 miesiące temu byłam na lekcji w przedszkolu, gdzie dzieciaki słuchały z zainteresowaniem o powstaniu warszawskim. Na szczęście obyło się bez pytań w moją stronę kierowanych pod tytułem ile pani Niemców zabiła, bo i takie sytuacje się czasami zdarzały. Natomiast dzieci się dziwiły, jak to, prawda, a co na przykład tam zadawały oczywiście pytania, bo były przygotowane do zajęć ze mną, ale zadawały na przykład pytania, proszę pani, a co powstańcy pili w trakcie powstania. Ja mówię, no na przykład kawę zbożową, zwaną plujką, a jak nie było kawy, no to wodę, o ile w ogóle była. Ale to wodę? Ja mówię, no tak, wodę taką ze studni. A to nie było wody smakowej? Po prostu... Tak, zupełnie, abstrakcja. Albo na przykład, że gdzieś tam powstańcy poszli, coś tam się działo, jakiś atak, nie atak. A czy oni nie mogli zadzwonić do tych z innego oddziału? Ja mówię, ale słuchajcie, ale nie było wtedy telefonów komórkowych. Mówię, że to był czas, że były tylko telefony stacjonarne, które też w tym okresie nie działały, więc dla nich to jest zupełnie abstrakcja. Tak jak mniej więcej dla nas można porównać to do czasów średniowiecznych, że te dzieci aż tak bardzo sobie sprawy z tego nie zdają i często to jest dla nich trudne, więc jeżeli my na przykład nie przemówimy do nich ich językiem, one tego nie zrozumieją, więc dlatego też my staramy się tworzyć taki pomost pomiędzy tym, co oferuje, jednak jakby nie patrzeć, dość kostniała forma edukacji szkolnej, a pomiędzy tym, co właściwie co należy przekazać, a czego w tym programie edukacyjnym brakuje. I tak staramy się połączyć te oba punkty, bo wiemy, że już z doświadczenia, że kiedy przychodzimy. Na przykład zdarzały się takie przypadki, że zachodziliśmy do szkół na przykład zawodowych, ponieważ my w swojej jakby karierze, że tak to ujmę, grupowej, mamy przeprowadzonych już kilkaset pokazów edukacyjnych, spotkań, lekcji, wykładów. Także właśnie w szkołach z młodzieżą tak zwaną trudną, w ośrodkach socjoterapii, gdzie wydawałoby się, że po prostu człowiek przychodzi i jest blokada zupełna, że do tych dzieciaków nie da się dotrzeć. Natomiast jest tak, że kiedy im się pokaże, kiedy tak jak Leszek wcześniej w audycji telewizyjnej wspominał o prowadzeniu lekcji w Laskach, w ośrodku dla niewidomych, gdzie rzeczywiście ten odbiór jest inny, że musi być akcent właśnie na dotyk, na bezpośrednie przeżycie, bezpośrednie doświadczenie tej historii. to w tym momencie, angażując inne zmysły, my jesteśmy w stanie osiągnąć po pierwsze o wiele lepsze efekty edukacyjne i te dzieciaki z jednej strony mają tak zakotwiczone gdzieś w głowie ten, powiedzmy, to uczucie, to nie jest wtedy już jakby tylko suchy fakt w głowie, który gdzieś po jakimś czasie umyka, tylko dopiero w momencie, kiedy taki, powiedzmy, młody człowiek weźmie do ręki karabin, weźmie do ręki amunicję, zobaczy, ile to waży i w tym momencie mu się powie, no to teraz wyobraź sobie, że z tym karabinem masz iść, powiedzmy, przez, nie wiem, cały dzień 20 kilometrów, nawet nie możesz, nie wiem, tego zdjąć, po prostu musisz się tym opiekować lepiej niż dzieckiem i tak dalej, i tak dalej, i wyobraź sobie, jest zimno, nie masz co jeść, nie masz co pić, nie możesz nawet jęknąć, narzekać i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie dopiero oni zaczynają się zastanawiać, kurczę, to po co to ludzie robili? Po co oni tak się angażowali w to? Dlaczego oni tak się wysilali? W tym momencie, kurczę, no, co za tym stoi? No dobrze, walka o wolność, o co chodzi? I tak dalej, i tak dalej. Oni dopiero zaczynają to rozumieć i w tym momencie budzi się w nich szacunek. Wtedy w taką, można powiedzieć, spulchnioną glebę tego młodzieńczego umysłu i serca i duszy można stopniowo sadzić poszczególne ziarenka właśnie tej wiedzy, że słuchajcie, że byli tacy ludzie jak Pilecki, jak Fildorf Nil, jak Tadeusz Zawadzki Zośka. I w tym momencie możemy pokazywać, kim oni byli, co robili, jak się zajmowali, jak oni pracowali też nad sobą, ponieważ cały czas mówi się o tym, że brak autorytetów, że młodzież nie ma za kim podążać, a w rzeczywistości te autorytety są, tylko trzeba w młodzieży je wskazać.
Niesamowita nauka historii tutaj macie, prezentujecie. Jeszcze raz wspomnę, w grupie historycznej zgrupowanie Radosław.
Znaczy tutaj też możemy przywołać nasze koleżanki i kolegów z grupy historycznej
Niepodległość,
z innych grup,
z którymi
współpracujemy. To jest właśnie to, co ja nazywam dotykaniem historii, to, co jest niezmiernie ważne, żeby to przeżyć. Żeby nie tylko zewnętrznie przyjmować, oglądać obrazki, bo to bardzo modne, prawda, dzisiaj oglądać obrazki, natomiast żeby się zatrzymać. To jest ten moment taki ważny zatrzymania się, żeby zatrzymać i spróbować zrozumieć. Odebrać również emocjonalnie, bo emocjami to, co się wówczas działo. I tutaj również też, mówiąc o powstańcach, mówiąc o harcerzach z harcerskiej poczty polowej, zawiszakach, no tych odniesień może być bardzo wiele, bo one będą trafiały jako przeżycia rówieśników i do uczniów szkoły podstawowej, i do gimnazjum, i do szkoły średniej, i również do studentów i starszych, bo tutaj to jest też na przykład dla Warszawy doświadczenie niezmiernie powszechne. Tak na dobrą sprawę, kiedy poruszamy się w przestrzeni miejskiej, to możemy prawie na każdym kroku, nawet na terenach, które wówczas były poza granicami miasta, ale były objęte działaniami, czy na Okęciu, czy na Bielanach, no to jest kwestia przestrzeni, gdzie też rozgrywały się jakieś działania powstańcze. I to jest też inny jeszcze wymiar. No, w tym roku jeździł z nami kolega, który interesował się powstaniem, interesował się okupacją, natomiast doświadczył tego, że obok niego jest kilka miejsc, których on, mimo tego, że się interesował, nie znał. On obok nich codziennie przejeżdża do pracy. No to są takie doświadczenia, zresztą doświadczenia bardzo wielu mieszkańców Warszawy. Codziennie chodzę utartymi ścieżkami poprzez miejsca, które są mi znane i nagle okazuje się, że te miejsca mają zupełnie inną historię, taką dla mnie jeszcze nieodkrytą, a bardzo ważną, związaną z ważnymi wydarzeniami. Ja może tylko odniosę się do takiego doświadczenia, bo mówimy o rajdzie motocyklowym śladami powstania warszawskiego. To jest jeden z rajdów, które są organizowane przeze mnie w ramach inicjatywy Pamiętamy. Pierwszym takim działaniem niezwiązanym z motocyklem był marsz Wawer Pamiętamy w 2009 roku. Jak bardzo ładnie można szybko policzyć, była to 70. rocznica zbrodni wawelskiej. Pomysł był taki, że o godzinie 23.00 wieczorem 26 grudnia, czyli w nocy przed zbrodnia została dokonana bezpośrednio, już jak gdyby samo zakończenie, czyli zamordowanie zakładników, którzy zostali, byli porywani z domów, z ulicy. Oni zostali zastrzeleni między 6 a 7 rano. Natomiast około 23 zaczęła się ta łapanka, taka porywanie ich z domów, tak jak mówię, z domów, z ulicy, z dworca PKP Warszawa Wawer. No i cóż, spotkaliśmy się i przeszliśmy trasę, którą ci zakładnicy byli prowadzeni na śmierć, do miejsca, gdzie zostali zamordowani. Bardzo ciekawa była uwaga mieszkańców Wawra. Tych, którzy tam mieszkają na co dzień. Tych, którzy rokrocznie uczestniczą, ponieważ to jest również historia ich rodzin, uczestniczą w upamiętnieniu, w uroczystościach upamiętniających ofiary tej zbrodni wawerskiej. Oni powiedzieli bardzo prostą rzecz. My dużo wiemy, ale nikt nigdy jeszcze z nami w ten sposób nie przeszedł. W takim sposób nigdy jeszcze nie dotknęliśmy pamięci tych wydarzeń, tej strasznej zbrodni. Zbrodni, przypomnijmy, która wstrząsnęła całą Polską. Zbrodni, która stała się przyczynkiem do kryptonimu Małego Sabotażu. Zbrodni, której przywołanie znajdowało się na napisach antyniemieckich w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Wawer pamiętamy, Wawer pomścimy przede wszystkim. I to jest właśnie to, co teraz staram się realizować w czasie rajdów motocyklowych. To takie dotykanie przestrzeni. Bo często, kiedy mówimy o jakichś wydarzeniach, one zaczynają być troszeczkę abstrakcyjne, bo się dzieją w jakiejś nieznanej nam przestrzeni, w czasie, który był ileś tam lat temu, ale tego nie do końca czujemy. Natomiast jeżeli nagle przeniesiemy się jak gdyby w środek tych wydarzeń, to zupełnie inaczej wygląda. I mówiąc o rajdzie śladami powstania warszawskiego, już mówiłem o tym, że on powstał jak gdyby w oparciu o pamięć o prymasie Wyszyńskim, o prymasie tysiąclecia. Jednocześnie to jest kolejne działanie, które sprawia, że dotykamy tej przestrzeni miasta. Poruszając się szybko na motocyklach, tak jak Damik mówił, będąc w kilku miejscach, bo trudno jest w tak krótkim albo długim czasie, zależy jak na to patrzeć, bo to jest 5 godzin. W tym roku jeździliśmy od 23 do 4, w zeszłym roku jeździliśmy do 4:30, ale to jest naprawdę niesamowita przestrzeń i spotykamy się z bardzo różnymi upamiętnieniami, bo z jednej strony cmentarz powstańców Warszawy z pomnikiem Polegi Niepokonani. Jednym z najpiękniejszych pomników nagrobnych, jakie można sobie wyobrazić. Zachęcam Państwa do wizyty na tym cmentarzu. Taka, żeby upamiętnić tych, którzy tam są pochowani. Ale również na przykład kończymy na Czerniakowie, na rogu, przy ulicy Wilanowskiej 1 i 3. Tam jest na rogu właśnie Wilanowskiej i Solca jest upamiętnienie ostatniej reduty powstańczej na Czerniakowie. Zresztą tam zakończył się szlak bojowy Baonu Zośka. Tam jak gdyby negocjował z Niemcami zakończenie walk ojciec Józef Stanek, błogosławiony ojciec Józef Stanek, i stamtąd został zabrany, jak wiemy, nieopodal na budynku elektrowni zamordowany poprzez powieszenie, podnosząc zresztą śmierć, przepraszam bardzo, męczeńską. I tam jest obok jedyny właściwie z tego ciągu budynków zachowany budynek Wilanowska 5. I na ścianie tego budynku legioniści, czyli kibice Legii Warszawa, własnym sumtem, wedle własnego pomysłu, namalowali ogromny taki mural poświęcony dzieciom Warszawy, dzieciom z powstania warszawskiego. W zeszłym roku mieliśmy niesamowitą okazję śpiewać, zresztą spotkaliśmy się właśnie w 4:30 tam nad ranem i śpiewaliśmy pieśni i piosenki powstańcze. Natomiast wielki szacun dla nich, naprawdę, bo tak jak mówię, to jest ich miejsce, ich przestrzeń, ich upamiętnienie, dla nich bardzo ważne. Tutaj wiemy, że w tym roku żeśmy troszeczkę za późno przyjechali, no ale to jest punkt, miejsce kończące nasz rajd. I będzie to miejsce raczej, które będzie zwykle kończyło. Także to jest ta przestrzeń różne bardzo, bardzo upamiętnienia. W niektórych miejscach nie ma śladu żadnego, nie ma żadnej informacji o tym, co tu się działo, w jaki sposób. To miejsce, ta przestrzeń zginęła w nabudowanym na to nowym mieście, nowym układzie przestrzennym, nowym układzie budynków. Ale czasami trzeba spróbować przenieść się w tamte czasy, spróbować sobie to wyobrazić. Po takiej wyprawie można łatwiej jak gdyby jest docierać do zdjęć, do starych map, tak żeby zobaczyć jak to wygląda. Ale zawsze niezmiernie ważne jest to właśnie dotknięcie, albo które inspiruje do szukania śladów, albo które jest tym takim elementem, który z jednej strony pieczętuje to nasze poszukiwania, które miały miejsce do tej pory i daje jednak cały czas dodatkowy asum, dodatkowy bodziec do tego, żeby dalej szukać, bądź dalej precyzować nasze wyobrażenie o tej przestrzeni.
I też takim dotknięciem będzie następny rajd Prymasa Tysiąclecia. W tym roku kolejna część tego rajdu.
To znaczy, to już będzie piąty. Rajd motocyklowy. Prymas Tysiąclecia pamiętamy. Ja przywołam tę inicjatywę właśnie historyczną. Pamiętamy, która zwiąże się z krótkimi formami rajdowymi, rajdami motocyklowymi, które my nazywamy między sobą tak zwanymi rajdami weekendowymi albo krótkimi, bo one rozgrywają się w czasie piątek po wieczór, czy też późne popołudnie, sobota, niedziela. Pierwszy raz jechaliśmy śladami Prymasa w roku 2011, nie bez przyczyny. No myślę, że w tym momencie wszyscy już wiedzą od razu, patrząc na datę roczną i notabene jechaliśmy właśnie w okolicach 3 sierpnia, rok 1901, czyli w tym momencie w 2011 roku była to 110. rocznica urodzin, ale przypominam, że 3 sierpnia to jest rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego, to jest również dzień imienin i to jest również rocznica święceń kapłańskich. Tak więc w takim wymiarze szerokim odnieśliśmy się właśnie jadąc i tak jak mówię, no tutaj to jest zawsze rajd, który staramy się realizować w okolicach 3 sierpnia. W tym roku jedziemy 7-9, w piątek spotykamy się na Jasnej Górze w Domu Pamięci Prymasa. Motocyklistów, którzy jeszcze chcieliby się do nas dołączyć, serdecznie zapraszam. Informacje o rajdzie są na stronie rajdu katyńskiego www.rajdkatyński.com. I w tym momencie to jest tak. Pierwszy rajd jechał śladami dzieciństwa, czyli Zuzela, Andrzejewo. Drugi rajd były to czasy studiów i czasy przedwojenne, czyli w tym momencie byliśmy między innymi, zakończyliśmy we Włocławku. Trzeci rajd, który był w roku 2013, to jest rajd, który odnosił się do bezprawnego pozbawienia wolności prymasa przez władze komunistyczne w roku 1953, we wrześniu 1953 roku. I w związku z tym byliśmy w tych miejscach, w których prymas był wtedy, w tym roku przetrzymywany, czyli byliśmy w Rywałdzie Królewskim i w Stoczku, którym był przez rok przetrzymywany w Rywałdzie krótko, zanim przygotowano jeszcze to miejsce izolacji, miejsce uwięzienia. Przypominam, cały czas podkreślam, bezprawnego uwięzienia, pozbawienia wolności w tym czasie. W zeszłym roku pojechaliśmy śladami właśnie ze względu na 70. rocznicę Powstania Warszawskiego, między innymi. Pojechaliśmy śladami prymasa powstańca i śladami wojennymi prymasa. Czyli w tym momencie, no wiadomo, byliśmy w Laskach, ale również byliśmy w Kozłówce. Też przecież tam z siostrami, z dziećmi z Lasek pensjonariuszami z Lasek ksiądz Wyszyński był na prośbę ojca Korniłowicza, opiekując się, przejmując posługę kapłańską nad nimi. Potem był w Żułowie na Lubelszczyźnie, tutaj nawet może bardziej Zamojszczyźnie, ale to jest województwo lubelskie. No i tam byliśmy w zeszłym roku. W tym roku mamy jak gdyby drugą część jazdy śladami prymasa bezprawnie uwięzionego, czyli jedziemy, miejscem docelowym jest Prudnik. Notabene tutaj też taka bardzo zachęcam Państwa, którzy będziecie w okolicach tam, w okolicach Prudnika na urlopach, czy będziecie przejeżdżać, bo w Prudniku, ponieważ to jest dokładnie mija 60 lat od tego, kiedy ksiądz prymas był tam trzymany przez komunistów w zamknięciu w klasztorze, jest to upamiętnione właśnie to męczeństwo prymasa podczas uwięzienia i jest taki jak gdyby właśnie przywołanie pamięci o tym realizowane przez w Prudniku, co nas bardzo cieszy. Notabene właśnie 9 co miesiąc jest odprawiana cała niedziela, kiedy są odprawione specjalne msze święte w intencji beatyfikacji prymasa i w tym momencie będziemy mieli ten zaszczyt, że w takiej mszy świętej 9 sierpnia będziemy mogli uczestniczyć, a zaczniemy, tak jak już wspomniałem, w Domu Pamięci prymasa na Jasnej Górze, prowadzonym przez Instytut Prymasowski. Notabene chciałbym tutaj podkreślić, bardzo, bardzo, bardzo dziękując również paniom z Instytutu za wsparcie, a przede wszystkim pomoc, bo tak naprawdę dzięki nim to się również dzieje, bo zawsze nas bardzo serdecznie goszczą w Chłoszczówce. Notabene rajd śladami powstania i w zeszłym roku, i w tym roku z Chłoszczówki wyruszył. Tam nocowaliśmy, ci wszyscy, którzy przyjechali spoza Warszawy, a w tym roku zaczynamy właśnie na Jasnej Górze i Instytut tak naprawdę jest współorganizatorem tych rajdów i śladami powstania i śladami prymasa. Tak więc to tak w skrócie bardzo. Przepraszam, że tak, że takimi skrótami.
Ale wiele się dowiedzieliśmy. Mam też świadomości, że nasi słuchacze mają na pewno jakieś pytania, może jakaś krótka refleksja. Przypomnę, trwają rozmowy niedokończone. Szkoła Historii, Rajd Powstania Warszawskiego i Rajd Prymasa Tysiąclecia. Nasi goście to pani Magdalena Stulgis, pan Leszek Rysak oraz pan Dominik Mika. Przypomnę numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 60. Zanim podejmiemy pierwszy telefon, wróćmy do tych klimatów powstańczych, powstania warszawskiego i też popatrzmy od innej strony, może też na to powstanie. W tym wszystkim nam pomoże Józef Wojtan, który zaśpiewa na temat sanitariuszki Małgorzatki.
Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Ruch. Miała pokoik z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już. I pantofelki na to turna, i to i owo względnie ruch. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo chlup. Na plażę biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wierzch i spół. Dzisiaj opala się junakiem i razem z nami spija miód. Sanitariuszka Małgorzatka to najdzielniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka wiosenny uśmiech niesie nam. A gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy but, to cię opatrzy Małgorzatka, słodsza niż przydziałowy miód.
Małgorzatka to unikat, gdybym na Pilicką dzisiaj wpadł. Czytała głośno komunikat, a w dali głucho walił piat. Tak jakoś dziwnie się złożyło, że choć nie miałem żadnych szans, niespodziewanie przyszła miłość, jak amunicja do Pepans. Idylla trwałaby bez końca, lecz jeden szczegół zgubił mnie. Dziś z innym chodzi po Odyńca, bo on ma Stena, a ja nie. Sanitariuszko Małgorzatko, jakże twe serce zdobyć mam. Choć sprawa wcale nie jest gładka, już jeden sposób dobry znam. Od wróbla dziś pożyczę wisa i gdy zapadnie ciemny mrok, pójdę na szosę po tygrysa, w ręce Małgosi oddam go.
I tak uśmiechy na naszych ustach się pojawiły, kiedy słyszeliśmy tę piosenkę. Już mamy pierwszego gościa. Bardzo proszę. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłania się Leszek z Ryczowa. Ja pochodzę z Krakowa, z Ludwinowa, ale teraz mieszkam w Ryczowie. Pozdrawiam pana Leszka, mojego imiennika.
Serdecznie również.
I mam takie delikatne zastrzeżenie. Ja pamiętam wypowiedź prymasa Wyszyńskiego, zwanego całkiem słusznie prymasem tysiąclecia, z 26 sierpnia, niedługo będziemy obchodzili rocznicę, 80 roku. Nie wiem, ile pan Leszek miał wtedy lat, czy w krótkich spodenkach. Ale znaczy, przed tak zwanymi porozumieniami gdańskimi prymas Wyszyński bardzo w Częstochowie wypowiadał się bardzo powściągliwie natomiast wydarzeń, ponieważ w Polsce zagrażały ogromne zagrożenia. Przypominam, że to było po agresji Rosji breżniewowskiej czy sowieckiej na Afganistan. I wtedy Polsce groziły ogromne zagrożenia, I prymas Wyszyński bardzo powściągliwie 26 sierpnia wypowiadał się. Polska telewizja zniekształciła te wypowiedzi i skróciła je. Niemniej istota była taka, tu pan Leszek ma rację, prymas Wyszyński, o ile nie był powstańcem warszawskim, to na pewno był kapelanem warszawskim, powstania warszawskiego, Laski jak najbardziej. Chodzi mi o co? Żeby nie nadużywać idei powstania warszawskiego do postawy prymasa Wyszyńskiego, który wielce się Polsce zasłużył i obok kardynała Wojtyły, w tej chwili świętego Jana Pawła II, należą do najbardziej wybitnych Polaków. O co mi chodzi? Żeby nie nadużywać, ponieważ powstanie warszawskie broni się, ja już to powiedziałem 1 sierpnia, broni się przed agresją sowiecką. Natomiast przed agresją niemiecką nie broni się. Jeżeli ktoś czyta Nowy Testament, to jesteśmy nauczani, Testament nie mówi, tylko naucza, że przed wypowiedzeniem walki należy się policzyć i to w Nowym Testamencie mamy. Pozdrawiam pana Leszka i byłbym bardzo powściągliwy w nadużywaniu obecności ducha kardynała tysiąclecia nad powstaniem, ponieważ był to człowiek wybitny, wielki, ale bardzo powściągliwy, jeżeli chodzi o samo. Jeszcze raz, powstanie broni się przed agresją sowiecką, natomiast nie broni się przed, no co tu dużo mówić, walką z pistoletem na czołgi niemieckie. Pozdrawiam serdecznie i szanuję wszystkich powstańców warszawskich.
Znaczy, dziękuję, panie Leszku. Ja może tutaj bezpośrednio odpowiem, bo mówiąc o tym, że prymas był powstańcem warszawskim, nie chodzi o to, żeby albo doklejać powstanie do prymasa, albo, przepraszam, że tak to nazwę, doklejać prymasa do powstania. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Ksiądz Stefan Wyszyński, kapelan Armii Krajowej, kapelan oddziałów kampinoskich, realizował podczas powstania warszawskiego te zadania, które zostały mu przydzielone jako kapelanowi wojskowemu.
W stopniu porucznika.
Realizowane podczas powstania warszawskiego zgodnie z zadaniami, które były postawione przed oddziałami, z którymi był związany. Prowadził szpital polowy powstańczy, jak również pełnił posługę kapłańską. Ja tutaj może tylko dodam jedno, bo jest to nie tak bardzo dobrze znane wszystkim, a jest to niezmiernie ciekawy trop. Na początku, w roku 1974, z tego co pamiętam, mogę tutaj się mylić o rok, 73 albo 74, ksiądz prymas, wówczas już, ufundował pomnik Powstania Warszawskiego. Ten pomnik możemy dzisiaj zobaczyć w kaplicy w Muzeum Powstania Warszawskiego, często podczas mszy świętej. To był kielich. Kielich, który był właśnie wówczas, kiedy jeszcze wszystkiego o powstaniu powiedzieć nie było można. Był upamiętnieniem powstania i powstańców. Szczególnym, z głębi serca płynącym, właśnie fundowanym przez prymasa. I to jest jak gdyby nie tyle odpowiedź na pana Leszka wątpliwości, bo tutaj nikt nie chce w żadną euforię wpadać, czy łączyć wszystkiego na siłę. To jest tylko po prostu świadectwo, informacja. Chciałbym zwrócić również uwagę na to, że ksiądz prymas jako ojciec duchowy wyprawił do walki w powstaniu niezwykłym orężem. Orężem modlitwy, orężem różańca. Swoje dzieci duchowe, 8, 3 dziewczyny, wśród nich pani Maria Okońska, wyruszyły z modlitwą do powstania, żeby nie było wątpliwości. Zostały już w drugiej połowie sierpnia przyjęte na, że tak powiem, żołd wojskowy, zostały uznane jako żołnierze, cały czas realizując właśnie tę ideę odnowy ducha, wsparcia ducha, idąc do walki w powstaniu z orężem. To jest następny wymiar tego. Wyruszyły z błogosławieństwem swojego ojca duchowego, księdza profesora Stefana Wyszyńskiego. Tak więc to nie chodzi o to, żeby w jakikolwiek sposób coś próbować na siłę łączyć, czy próbować w jakikolwiek sposób manipulować pamięcią. Nie. My po prostu w bardzo prosty sposób mówimy. Było tak i tak. I tylko to chcemy powiedzieć. Chciałbym również przywołać to, o czym pan zresztą powiedział. To znaczy to, że słowa prymasa z 26 sierpnia 1980 roku, te słowa, które usłyszeli wszyscy w Polsce, były zmanipulowane. Były one tak zmanipulowane, żeby jak gdyby za wszelką cenę pokazać, że prymas jest przeciw. Prymas bardzo ostrożnie się wypowiadał, mając świadomość tego, że informacje, które do niego docierają, są również preparowane. Natomiast ja chciałbym na to spojrzeć jeszcze w inny sposób. Cały okres prymasowania dla księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego była to walka o zachowanie żywej siły narodu. Ksiądz prymas często powtarzał, że tylko wówczas będzie mogła być Polska, będzie mógł istnieć w Polsce Kościół, kiedy będą osoby, które będą mogły to udźwignąć i nieść dalej. Nawet jeżeli będą wymagały nawrócenia, ale ufność w Boga, w Jego dzieło jest taka, że ufał. Notabene był jedną z pierwszych osób, które bez żadnych wątpliwości twierdziły, myślały i działały ze świadomością o tym, że komunizm nie jest wieczny, że wcześniej czy później, nawet bardziej wcześniej niż później, upadnie. To dlatego należy przenieść żywą siłę narodu, żeby móc dalej rozwijać. I to wszystko, to jest to dzieło, z którym staramy się stykać, również podczas rajdów motocyklowych.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i no. Maria zawsze dzisiaj.
Teraz zawsze. Kto się z nami połączył?
Wiktor z Warszawy. Słucham audycji na temat powstania warszawskiego. Nie bardzo wiem, od czego zacząć. Trochę zaskoczyła.
Najlepiej od początku.
Jasne. Zaskoczyła i zadziwiła mnie ta wypowiedź tego słuchacza, który tam kwestionował możliwe, tak, chodziło o kardynała Wyszyńskiego. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać. Dla mnie to jest za wysoko, za szeroko. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że nie urodziłem się w Warszawie, wychowałem się na Woli. Do komunii przystępowałem we wspomnianym przez ojców w dzisiejszej audycji kościele na Karolkowej. Pamiętam od połowy lat 50. to miejsce mojego zamieszkania, a mieszkałem na Wawelberga, to jest Kurczewska 15, a więc jedno z miejsc, które było strasznie doświadczone w czasie powstania. Tam wycięto ludzi na samym początku sierpnia. I podziwiam tych młodych ludzi, którzy teraz wracają, choć nie bardzo rozumiem, bo za komuny stawiano takie krzyże, miejsce upamiętnione krwią Polaków, miejsca egzekucji były oznaczone takimi krzyżami grunwaldzkimi. Teraz te krzyże jakoś znikły dziwnie, nie ma. Co prawda jest cmentarz na Woli. Bardzo ładnie odrestaurowany, bo były tablice wcześniej innego rodzaju, teraz zostały wykonane takie bardzo solidne i bardzo estetyczne. Ale chciałem powiedzieć, że no, ta grupa ludzi, jestem pełen podziwu dla tych grup rekonstrukcyjnych i dla tych młodych ludzi, którzy garną się do tej wiedzy o powstaniu. Natomiast przerażony jestem, czasami, choć mam już blisko 70 lat, to czasami sięgam do internetu i poczytywuję sobie tam rozmaite wpisy, wypowiedzi. Myślę, że też młodych ludzi i jestem przerażony, jaki nieprawdopodobny jazgot jest na temat właśnie, między innymi na temat powstania, bo na inne tematy jest też jazgot nieprawdopodobny, tak jakby choćby dzisiejszy, przepraszam, że troszeczkę odbiegnę od tematu, jak choćby dzisiejszy, że prezydent Elek Duda nie zaprosił króla Europy Donalda Tuska na zaprzysiężenie.
No, ale to już zostawmy tak, te kwestie, tak. Bo nie chcemy iść w tą stronę.
Nie, ja
programie
też
mamy
to,
tak, zupełnie inny cel.
Mam to w głowie na końcu oka, jestem w pracy, w tej chwili nie mam internetu, ale mam to w głowie, bo przeglądałem po południu te wszystkie wpisy. I jeśli chodzi o powstanie, to powiem tak, że jestem pełen podziwu dla wszystkich tych młodych ludzi, którzy nieprzymuszeni z własnej woli sięgają i czczą tą pamięć. No, nie o wszystkich miejscach, bo mój ojciec służył w Kopie, w Czortkowie i świętej pamięci. Mało się mówi o tym, że pierwsze powstanie w ogóle na terenach byłej II Rzeczypospolitej właśnie miało miejsce w Czortkowie w 1940 roku. To prawda, tam grupa romantyków chciała się przebić do Rumunii. Nie udało im się, ale zapłacili ogromną cenę, bo bardzo wielu zostało zamordowanych. O tym się jakoś nie mówi, tak jak zapomina się o całych tych kresach, o całym województwie tarnopolskim, o Podolu, Polesiu. Niewiele się mówi, a też może czasami warto byłoby wspomnieć, nie wiem.
Może czasami warto.
Może i czasami
tak,
warto.
Tak, warto, na pewno.
Ja bardzo chciałem pozdrowić mojego krajana, bo też mieszkam na Woli w Warszawie. Notabene niedaleko. Mogę tylko dodać, że do początków sierpnia 1944 roku mój dziadek, świętej pamięci, był kierownikiem szkoły na Karolkowej przy Wolskiej. Wówczas była to szkoła. Znaczy dzisiaj jest to szkoła numer 8, prawda? To tak na marginesie stamtąd zresztą, jako jedna z pierwszych grup cywilów, nie został rozstrzelany razem z moją babcią, prababcią i tatą.
Nie,
Natomiast
Moja mama mieszkała na Wspólnej, na tej biedniejszej części, tak. Wspólnej, to znaczy bliżej Koszykowej, mhm. A także nie została objęta tymi strasznymi wydarzeniami wolskimi.
No tak, bo to
ale,
było...
ale od no od urodzenia mieszkałem na Woli, na Wawelberga 15.
Obok domu Fundacji Wawelbergów, prawda?
Proszę?
Obok domu Fundacji Wawelbergów, prawda?
No nie obok domu.
Tylko w domu.
To jest dokładnie
w domu.
To,
w domu.
To jest cała, osiedle, cała kolonia osiedlowa.
Ale w którym? Pierwszym, drugim czy trzecim?
W pierwszym,
rozumiem. Dobrze, natomiast odpowiem inaczej. Jeżeli chodzi o miejsca upamiętnienia, które były wcześniej zaznaczone tymi krzyżami grunwaldzkimi, one nadal są, tylko zmieniła się przestrzeń miasta, w związku z tym one zniknęły, zaczęły być mniej zauważane. Natomiast my, jadąc motocyklami, przez te miejsca jedziemy, również na nie zwracamy uwagę. Również fajne. W momencie, kiedy będzie w najbliższą niedzielę, zapraszamy serdecznie na godzinę 18.45 na Młynarską 60, to jest Młynarska Róg Obozowej, dokładnie na styku tych dwóch ulic, będzie inscenizacja walki na Woli w 1944 roku, na początku sierpnia również z zaznaczeniem losu ludności cywilnej i też potem będzie o 19.44 wyruszy defilada. Defilada, która zakończy się przy pomniku upamiętniających ofiary ludobójstwa na Woli i zapraszamy bardzo serdecznie do uczestniczenia w tym i pana, i wszystkich naszych słuchaczy, również motocyklistów. Tutaj Dominik będzie koordynował udział, a będziemy mieli ten zaszczyt bycia asystą, czyli taką bandelią honorową właśnie podczas tej defilady. Odnosząc się właśnie do tego. Natomiast też tutaj do wszystkich uwaga. Internet jest bardzo specyficznym miejscem komunikacji i trzeba też na to brać poprawkę, próbując go czytać i nie zwracać uwagi na wszystkie wpisy.
No ale gdzieś trzeba się uczyć tej prawidłowej historii. Tak?
Jak najbardziej. Dlatego staramy się o tej prawidłowej historii mówić. Ja tylko przypomnę, że tutaj jeżdżąc mamy takie trzy jak gdyby wyznaczniki. Pamięć, którą niesiemy. Prawda, którą mówimy. Modlitwa, którą ofiarowujemy.
Bardzo piękne. Zatem odbieramy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, jesteśmy już na antenie. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się serdecznie Ewa z Podświecia i bardzo denerwuję się z tych emocji właściwie. Mam takie obawy, żeby wszystko poszło dobrze tam na zaprzysiężeniu szanownego pana prezydenta.
Bardzo się cieszę. Tylko wie pani, mamy zaraz zupełnie inny
ja
program.
Ja wiem, tylko,
tak?
Tylko jak już się dodzwoniłam, tak króciutko.
Ale nie, bo albo jesteśmy w temacie, albo nie jesteśmy w temacie. Jest to albo tamto. Nie możemy sobie
rozumiem.
Musi być jakaś dyscyplina. Panią pozdrawiamy. Jak się pani denerwuje, jak są jakieś emocje, to dobrze. To one o czymś świadczą, tak? Odczytywać, o czym to świadczy. Poznawać siebie można w ten sposób.
Ojcze, my możemy tylko zachęcić do tego, żeby zaufać i chwilę się pomodlić.
Właśnie o to chodzi. I pomodlić się. A jutro zapraszam też do tego, aby śledzić zaproszenie. Oczywiście telewizji trwa. Radio Maria, będziemy to wszystko transmitować. Ale my wracamy do tematu. Szkoła historii, rajd Powstania Warszawskiego, rajd Prymasa Tysiąclecia. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie.
Mówi Paulina z Tarnowa.
Tak.
Ja chciałam temu panu powiedzieć, że przypisywanie tekstu w Ewangelii do wybuchu powstania nie ma się nijak. Dlatego, że w Ewangelii chodziło o to, że nikt przy zdrowych zmysłach nie atakuje, mając mniej wojska. A przecież w Powstaniu Warszawskim powstańcy nie atakowali, tylko się po prostu bronili, bo warszawiacy mieli po prostu dość już okupacji, stale łapanki i oni by też zginęli, gdyby nawet powstanie nie wybuchło. Bo niestety, ale Niemcy parli, żeby znieść Warszawę z powierzchni ziemi. I odsyłam to do kazania właśnie arcybiskupa Łódzkiego i tam bardzo fajnie to tłumaczy. I po prostu już niech ludzie nie przykłamują tego powstania warszawskiego, że to przywódcy źle zorganizowali, bo nie przeliczyli. I po prostu powstańcy warszawscy no musieli tak postąpić, bo już warszawiacy mieli tego dość. Ja miałam ciotkę też w Warszawie, ale ona mówi tak, że jak się dostała do obozu, to przecież jak Rosjanie wyzwalali obóz, to który Rosjanin przeżył obóz, to go zabijali. Więc jeśli swoich zabijali, to dlatego patrzyli się, jak my się wykrwawiamy. Nie pomogli nam, a przecież warszawiacy też liczyli na pomoc z ich strony. Bo nie przyszli tutaj wyzwalać, a jak się zachowywali? Stali na drugim brzegu Wisły i patrzyli się. Dlatego, że oni mieli ten sam cel, co i Niemcy.
No bardzo dziękuję pani Paulino za ten telefon. I serdecznie pozdrawiam.
Tutaj. Dziękujemy właśnie bardzo, bo tutaj pan poruszyła pani bardzo ważną kwestię. Teraz często słyszymy, że powstanie warszawskie było niepotrzebne i niepotrzebnie wymordowało ludność i zniszczyło całe miasto, prawda? Tylko, że mało kto wie z tych osób, które tak twierdzą, że 26 lipca został dany rozkaz, który miał zamienić Warszawę w miasto twierdzę. Wiadomo, front się zbliżał sowiecki, już było słychać kanonady armat. Przez Warszawę, przez cały lipiec przychodziły jednostki frontowe niemieckie. I to już nie było wojsko z 1939-1941 roku. To byli ludzie, którzy szli pieszo w obszarpanych mundurach, pochylone głowy, niekompletnie uzbrojeni. To był obraz nędzy i rozpaczy. I więc młodzi ludzie w Warszawie się gotowali. I jak Leszek zauważył wcześniej w audycji, w telewizji Trwam, nie jest pytaniem, czy powstanie miało sens. Pytanie jest, czy powstanie w ogóle mogło, czy można było, czy ono nie wybuchło samo. I w tym momencie, kiedy właśnie wiemy, że najpierw to jest najważniejsze pytanie, powstanie by i tak wybuchło, czy pod dowództwem Armii Krajowej, czy jakoś oddolnie by samo wybuchło. I w tym momencie nieważne, pytanie, czy miało sens, czy nie, jest chybione, bo my z perspektywy czasu już na to znamy odpowiedź. Że stało się tak, oni nie wiedzieli, że Armia Czerwona nagle stanie, tak, w drugim stronie i by nie czekała. Nie wiedzieli, że Niemcy cofną swoje jednostki i będą pacyfikowali powstanie razem z zniszczeniem miasta. Więc ci ludzie takim dosyć ciekawym źródłem historycznym do poznania nastrojów tej epoki są piosenki powstańcze. To jest źródło, które nam pokazuje, co się działo, jakie były nastroje młodych ludzi. To są piosenki bardzo radosne, takie podnoszące na duchu. Ci ludzie byli radośni, oni szli do walki z pieśnią na ustach. Byli optymistycznie nastawieni. Nikt nie wiedział, że to się tak obróci. Były może przypuszczenia, no ale to wiadomo, nie każdy ma taki obraz ogólnej sytuacji, jak zwykli żołnierze Armii Krajowej. Więc w tym momencie dyskusje, że ktoś szedł z pistoletem na czołg, no dobrze, tylko że w tym momencie czołgów w Warszawie było bardzo mało. Dopiero potem Niemcy ściągnęli dywizje pancerne, które podzieliły Warszawę na parę części, które były po kolei pacyfikowane. Więc teraz rozmowy czy krytykowanie powstania to już nie w tym rzecz, bo historia już poszła dalej, tak? To jest powstanie z faktem dokonanym i tego nie cofniemy czasu. Więc pani Paulina powiedziała bardzo ważną rzecz, że powstanie warszawskie, gdyby nie wybuchło, prawdopodobnie Warszawa by została i tak zniszczona przez Sowietów podczas oblężenia. Pamiętajmy też, że w Warszawie był obóz koncentracyjny, który cały czas funkcjonował do wybuchu powstania.
Jedna sprawa to jest to właśnie ile osób było i też mówimy o tym, że wybuchło powstanie, ale nie mówi się o tym, że wcześniej komuniści, którzy teoretycznie szli ku Warszawie, wszyscy powstańcy się spodziewali właśnie, że oni wkroczą i pomogą, nawoływali do powstania, wręcz zarzucali Armii Krajowej bierność i stanie z bronią u nogi, więc jakby ludzie, którzy przez 5 lat w naprawdę niewiarygodnym ucisku, w horrorze codzienności szykowali się i po prostu marzyli o tym dniu, kiedy będą mogli tą broń chwycić i walczyć z okupantem, no to myślę, że chyba nikt po takich 5 latach nie stałby bezczynnie. To jest jedna sprawa. Druga, tak jak ostatnio przeczytałam bardzo trafny artykuł, w którym była postawiona teza, że z jednej strony teraz zastanawiamy się, dlaczego to powstanie wybuchło, po co oni to zrobili, przecież straty były tak wielkie. Z jednej strony łatwo jest nam teraz wydawać i ferować wyroki, kiedy mamy dostęp do źródeł, kiedy wiemy, jak to wyglądało, jak się ta historia potoczyła. Z drugiej strony, gdyby to powstanie nie wybuchło, mogę dać sobie rękę uciąć, że zadawalibyśmy sobie pytanie, dlaczego oni wtedy nic nie zrobili.
Tak, i jakie by były straty? Przecież wiemy, jakie straty były, kiedy Związek Radziecki wprowadzał ład i porządek.
Miasta,
tak.
Prawda?
Więc... No właśnie, to, natomiast oni by nie zginęli wtedy.
Pozwólcie, to ja zrobię małe podsumowanie tego. Jest bardzo prosta rzecz. Pytanie, które włożyli bardzo często do głów komuniści, starając się zdyskredytować powstańców i powstanie, to jest pytanie, czy powstanie miało sens. To jest pytanie kolejne, które można zadawać, znając wszystkie za i przeciw i zastanawiając się. Tutaj spiąłbym to bardzo prostą rzeczą. Podstawowe pytanie to jest, czy powstanie było nieuniknione? Odpowiedź jest prosta. Tak, powstanie było nieuniknione. Z tych powodów, o których przed momentem i Magda, i Dominik, i pani Paulina mówili. Dobrze, jeżeli wiemy już, że było nieuniknione, teraz możemy zaczynać dywagować na temat tego, co, gdzie, kiedy, w jaki sposób, co my byśmy zmienili. To jest tak jak z wojnami napoleońskimi. Wiemy, że Napoleon był geniuszem, ale pod Waterloo przegrał. No i dzisiaj wszyscy mogą mu powiedzieć, w którym miejscu, gdzie zrobił błąd. Tylko że na polu walki to trochę inaczej wygląda.
Ale jedną sprawą jest właśnie, my możemy oczywiście dywagować na temat posunięć militarnych, na temat różnego typu ataków. Czy to było lepiej z lewej strony, z prawej, z przodu, z tyłu, jakkolwiek. O tym możemy dyskutować, proszę bardzo. To nie, absolutnie nie mam z tym problemu. Natomiast nie godzę się na jakby ferowanie wyroków a propos powstańców, ponieważ to było ich życie, ich decyzja odnośnie tego, czy oni chcą walczyć, prawda? Chodzi o to, że możemy dyskredytować posunięcia militarne, że atak z tej strony był zły lub z tamtej na dany obiekt. Natomiast nie wolno nam dyskredytować ich poświęcenia, ponieważ jakby nie nam było dane żyć w takich warunkach.
Właśnie,
więc...
Nas tam nie było w tym momencie.
Dokładnie.
Nie wiedzieliśmy tego, co oni wiedzą. Nie, tak się nie czuliśmy jak oni, więc nie możemy stanąć na ich miejscu.
Ja poza tym tylko dodam jedno. To znaczy, przyznam się, że większość powstańców, z którymi rozmawiałem, miałem taki zaszczyt rozmowy, pierwsze dni powstania i nie tylko pierwsze dni powstania, to była po prostu euforia wolności. Wielka radość, że wreszcie Warszawa jest, że wreszcie możemy walczyć z wrogiem. Do walki tej przygotowywali się przez kilka lat. I to również jest jeden z argumentów do odpowiedzi na pytanie, czy powstanie było nieuniknione. Powtórzę jeszcze raz z całą mocą. Tak, powstanie warszawskie było nieuniknione.
Bardzo dziękuję. Radio Maria, halo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, chciałam do audycji.
Na wieki wieków, amen. Jest pani, już panią słyszymy. Proszę wyciszyć swoje radio, zupełnie.
Już mogę mówić, tak?
Tak, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz, zawsze.
Witam wszystkich państwa w studio i chciałam powiedzieć...
Jak ma pani na imię?
Aleksandra z Poznania. Mhm. Ja chciałam powiedzieć, że jestem powojennym pokoleniem. I uważam, że powstanie i tak wybuchłoby, poza tym było koniecznością, a poza tym uważam, że nie ma w świecie takiego państwa i takiego miasta, które w całości wzięłoby udział w powstaniu i walczyło o swoją przyszłość, o wolną Polskę. Przecież tam było bardzo dużo młodych ludzi, którzy zginęli, dzieci walczyły i po prostu... Ci ludzie mieli wizję państwa wolnego, niepodległego i też mieli swoje marzenia. Uważam, że gdyby dzisiaj coś takiego było, to mimo, że mam już ponad 60 lat, zrobiłabym to samo. Dziękuję.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy panią. Pani Aleksandro. Czy do tego?
Znaczy tutaj...
to jest też ten głos.
Tak, to jest bardzo ważny głos. Natomiast ja może tylko, Magdo, poproszę ciebie o jedno, bo my często tak się patrzymy na, na wiele bardzo wydarzeń z historii nawet pojawiają się czasami takie próby, ja to nazywam prowokacjami medialnymi, mówienia, że przepraszam, użyję takiego może nieładnego kolokwializmu. Kitwaśmy się we własnym sosie. To nie jest tak, że idea powstania, idea walki o Polskę jest wyłącznie istotna dla Polaków rozsianych po całym świecie i mieszkającym tutaj. Magdo, przywołałaś w momencie, kiedy byliśmy w telewizji, przywołałaś przykład, świadectwo przyjaciół współpracujących, bo to jest tak, mówimy o tym, że współpracuje wiele środowisk. Ale to jest środowisko bardzo specjalne, bo nie dość, że z zagranicy jeszcze jest bardzo daleka i podkreślmy to jeszcze raz, nie mające poza mentalnym żadnego powiązania z Polską.
W rzeczy samej. Mianowicie od kilku już lat współpracujemy z grupą rekonstrukcyjną, grupą historyczną. Mianowicie nazwa, ich pełna nazwa Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Poland First to Fight. Nazwa częściowo przetłumaczona, częściowo nie. Mianowicie ci ludzie od kilku lat przyjeżdżają, tak jak Leszek wspomniał, z daleka na obchody powstańcze. Czym się charakteryzują? Kiedy warszawiacy mijali nas chociażby w tym roku na ulicach miasta, kiedy trwały uroczystości, widzieli, że rzeczywiście chodzi grupa w mundurach powstańczych z biało-czerwonymi opaskami na ramionach. Natomiast była to grupa dość specyficzna, ponieważ z jednej strony o nieco bardziej śniadej karnacji, o ciemnych oczach, jednak to aż tak bardzo nie przykuwało uwagi przechodniów, jak to, że słyszeli z ich ust jedynie język hiszpański. Mianowicie ci ludzie, to jest grupa osób z Hiszpanii, z Madrytu, która od kilku już lat bardzo intensywnie prowadzi działalność upamiętniającą i rozpowszechniającą wiedzę na temat Powstania Warszawskiego. Właśnie w Hiszpanii, w Madrycie. Kiedy, muszę przyznać, z nimi rozmawiam, kiedy słyszę, z jak wielką oni, można wręcz powiedzieć, tkliwością mówią o naszej historii, kiedy widzę, jak bardzo oni szanują to, co u nas się działo, jak bardzo są sercem zaangażowani w to wszystko, co robią, to muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ często jest tak, że my, będąc tak na co dzień w Polsce, mając mniejszy lub większy kontakt z naszą historią, z tym, co nasze poprzednie pokolenia przeżywały, jakoś tak nie doceniamy tego. Dla nas jest zupełną oczywistością to, że trwała wojna, że był opór, że była Armia Krajowa, że ludzie nie chcieli tego. Łańska fantazja, te sprawy. No, nie lubimy, żeby tam, prawda, ktoś nami rządził i tak dalej, i tak dalej. To normalne się wydaje, prawda? No to, że ktoś z łańską fantazją to sobie a to uciekł z obozu koncentracyjnego, a to jakąś akcję przeprowadził przeciwko Niemcom dość brawurową. Zazwyczaj tak jakoś nie przywiązujemy do tego wagi. Natomiast kiedy czasami spotkanie z takimi osobami właśnie jak ci nasi przyjaciele z grupy First to Fight, kiedy widzimy, jak wielki oni szacunek do tego mają, to wtedy tak widzę często miny przechodniów, którzy słysząc, że są to rekonstruktorzy z Hiszpanii, którzy przyjeżdżają z własnej inicjatywy na nasze uroczystości i dla nich największym honorem jest to, że mogą stać ze sztandarem na Powązkach o godzinie 17 w godzinę W, kiedy oni po prostu płaczą, słysząc piosenkę Mała dziewczynko z AK, to widzę, że dla naszych ludzi, dla naszych obywateli jest po prostu to ogromnym przeżyciem, bo oni wtedy patrzą zupełnie innymi oczami na tą naszą historię. I myślę, że to jest też taka forma dobra dla nas takiego zorientowania się właśnie, że nasza historia ma coś do zaoferowania i to nie tylko powiedzmy w kategorii scenariuszy do filmów fabularnych czy dokumentalnych, czy nawet hollywoodzkich, ale że mamy też do zaoferowania przede wszystkim wspomniane wcześniej autorytety, że mamy wzory do naśladowania i to nie tylko takie, które u nas powiedzmy w zakresie i w zasięgu krajowym są ciekawe, ale które pociągają też ludzi z innych krajów, z całego kontynentu, a nawet rzekłabym świata.
No to jest bardzo ciekawa historia. Pozdrawiamy tych wszystkich z wszystkich krajów i w ogóle może nas ktoś słucha w Hiszpanii, tam pozdrówcie tych właśnie Hiszpanów, którzy są takimi pasjonatami. Pasjonatami są też właśnie motocykliści, przecież te rajdy wszystkie. I tak się zastanawiam, w jaki sposób ten motor pomaga w tej lekcji historii, w tej szkole historii.
Ja może przywołam taką bardzo prostą. Przywołam takie bardzo proste świadectwo. Zaraz, Dominiku, dopuszczę cię do głosu. Ja wiem, że pod mikrofonem radiowym ze mną jest niedobrze, ale to wynika z przyzwyczajeń zawodowych. Natomiast chciałem tylko, wprowadzając to, powiedzieć taką sprawę. Kiedy jechaliśmy pierwszy raz śladami żołnierzy wyklętych w 2011 roku, również to jest ten czas, jechaliśmy wtedy śladami 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Łupaszki. No i również ważnym dla nas bardzo tropem, którym podążaliśmy, był życiorys, dzieło życia Danuty Siedzikówny Inki. Co oznaczało, że jakby na to nie patrzeć, zaczęliśmy w Narewce. I w momencie, kiedy wcześniej rozmawiałem z Anią i Andrzejem Kałkowskimi, których bardzo serdecznie pozdrawiam, mówiliśmy o tym, że jeżeli oni będą mogli, to do nas przyjadą, tak żeby pośpiewać, porozmawiać. No ale Ania wiedziała o tym, że jesteśmy w Narewce w czwartek, bo i w piątek rano też jeszcze. W momencie, kiedy w sobotę zadzwoniłem rano, pytając się, czy przyjadą do nas, mówią, no bardzo chętnie, tylko że nie mamy szans dojechania do was dzisiaj jeszcze na Podlasie, bo to jednak z daleko, my jesteśmy jednak w Gdańsku, na Pomorzu. Mówię, tak Aniu, tylko że zgodnie z tym, co mówiliśmy, my już jesteśmy na Kaszubach, także jesteśmy 30 kilometrów od was. Jak to? Ja mówię, no tak, po prostu te 550 kilometrów w piątek, żeśmy szybciutko przejechali po to, żeby w sobotę już uczestniczyć w grze historycznej na właśnie tam, na tym obszarze działań majora Łupaszki. No oczywiście był koncert, Ania z Andrzejem przyjechali, za co im zawsze bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast to pokazuje jak gdyby pewien aspekt odpowiedzi na pytanie, które ojciec zadał. Ale Dominiku, już cię...
No tak. Pytanie właśnie było, jak motocykl pomaga, tak, w
tej lekcji historii, w tej lekcji szkole historii, tak.
Motocykl jest dość takim specyficznym środkiem transportu. Ty właśnie, Leszek, trochę wprowadził nas w to, co chciałem powiedzieć. Nawet nie wiem, jak to, że o tym samym myślimy. Motocykliści mają trochę tą taką łatwość poruszania się stadnie lepiej niż samochody. Szybciej, sprawniej.
Wszędzie możemy dojechać.
Możemy dojechać, możemy tam troszkę przyblokować czasami sobie ruch na skrzyżowaniu, żebyśmy wszyscy przejechali, czego...
Są takie triki, tak?
Są takie triki specjalne, które sami stosujemy. Czego samochody miałyby dużą trudność. Poza tym, motocykliści zrozumieją, o co mi chodzi, no jest to jednak coś niesamowitego, jazda motocyklem. Jest zupełnie inny odbiór trasy i całego otoczenia wszystkiego. Poza tym Leszek wymyślił takie coś jak motocyklowe gry historyczne, gdzie zjeżdżamy się na jakiś rajd, przypuśćmy rajd żołnierzy wyklętych, dzielimy się na jakieś grupki tam po 10 motocykli tam, czy ileś i dostajemy mapkę z jakimiś zadaniami, musimy coś zrobić. I to są coś w stylu takich ogromnych podchodów na obszarze, przypuśćmy, 100 kilometrów. Od
promienia.
Od tak. I mamy cały dzień, tam parę godzin i masz mapę i wybieramy sobie sami punkty, gdzie jedziemy, co robimy, no i jedziemy. I no to jest... Nie, trudno mi tak przejść na słowa, no ale to jest coś tak niesamowitego, że czujesz tą wolność, łączy się przyjemność z jazdy z czymś więcej, że jedziemy w jakimś celu, w jakiegoś konkretnego miejsca, bo wiele osób tak po prostu zakłada kaski, sobie jeździ godzinka, dwie i do domu wracamy. Jedziemy w jakimś konkretnym celu. Łączymy dwie pasje, motocykle, historię. Ludzie na nas inaczej patrzą, no bo jakby przyjechał samochód z jakąś tam małą naklejką na drzwiach, czy tak, no mało kto zauważy. Jednak motocyklista, my jako motocykliści z rajdu mamy takie specyficzne, fajne kamizelki z dużym logo z tyłu Rajd Katyński, z hasłem Kocham Polski, Ty ją kochaj. Jesteśmy zauważani. Dzięki temu też ludzie od razu wiedzą, z kim mają do czynienia, o co chodzi. Poza tym też to w pewien sposób bardziej łączy, bo motocykliści są jakby taką jedną wielką rodziną, czego nie mogę powiedzieć o kierowcach samochodów. No, oni się nie pozdrawiają, jak się mijamy. My się zawsze pozdrawiamy, jak się mijamy. I
to takie wyciągnięcie ręki, tak?
Tak, taka lewa ręka do góry.
Nie do góry, tylko na bok.
Na bok.
Do góry to pamiętaj, że jest hamowanie, więc jak idziemy w Kolumbię.
No to nie mówię do góry mocno, tylko tak troszeczkę.
No tak leci.
Na kierownicy, żeby było widać. No i to też jakby pokazuje, no jesteśmy też otwarci tak na nowych. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłem, o co mi chodziło.
Tutaj jest kwestia taka, że przepraszam, wejdę ci w słowo w tym momencie.
Proszę bardzo.
Po pierwsze, jadąc motocyklem, odbieramy otaczający nas świat wszystkimi zmysłami.
Tak, właśnie o tym.
Nie jesteśmy zamknięci w pudle samochodu, czyli to nie jest tylko wzrok, nie jest tylko słuch. Jest również węch. W samochodzie czasami to też ma miejsce, jak mamy otwarte okna, ale w samochodzie nie doświadczy się na przykład smaku. No, wiemy o tym, że bardzo wiele drobinek jest w powietrzu i my to... Ja wiem, że Magda ci się teraz przypomina słynna karykatura.
Zadowolony motocyklista.
Tak jest. Natomiast to jest to, że wszystkimi zmysłami odbieramy świat. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli powiedziałeś o motocyklowej grze historycznej. Każdy może sobie wybrać taką trasę, jaką woli. Czy ktoś będzie do danego miejsca dojeżdżał dookoła po asfalcie. Ale ktoś w tym momencie stwierdzi, że są przecinki leśne, którymi można jechać zgodnie z przepisami, żeby nie było wątpliwości, i po prostu jedzie na skróty. Są miejsca, które są głęboko w lesie, do których trzeba dotrzeć. W tym momencie samochodem tam się nie dotrze. Motocyklem jest to możliwe. I to jest ta różnica. To jest tak, jak gdybyśmy jechali, no prawie tak, jak gdybyśmy jechali rowerem, z tym tylko, że jesteśmy w stanie w ciągu godziny przejechać nie 10-20 kilometrów, ale jesteśmy w stanie w ciągu godziny przejechać kilometrów 60-80. Czyli mówiąc inaczej, ta 6-7-8 godzinna gra motocyklowa oznacza, że bardzo często uczestnicy przejeżdżają 200-300 kilometrów. My żeśmy jadąc teraz śladami powstania po Warszawie, jadąc naprawdę prostą trasą. Tak jak Dominiku mówiłeś, byliśmy w kilku miejscach. Zatrzymaliśmy się, te stacje to było kilka miejsc. Przejechali ponad 60 kilometrów. A liczyliśmy się z tym, że może być tak nawet, że przejedziemy około 100. Mimo tego, że to była chwila, była to tylko przestrzeń Warszawy. Często nie zdajemy sobie sprawy, jeżeli tutaj, tak jak wspomniałeś, przestrzeń to jest wszystkie miejsca w promieniu 100 kilometrów, no to automatycznie łatwo sobie wyobrazić, że jest to duża przestrzeń i możemy wiele miejsc dotrzeć.
A no poza tym też jeszcze jedna kwestia, co innego jak zapakujemy się wszyscy w autokar, jest ciepło, wygodnie, nic nie wieje, dojedziemy do jednego miejsca, tam wysiądziemy, złożymy kwiaty, zapalimy znicz, odprawimy mszę i z powrotem do autokaru i wracamy sobie do domu niezmęczeni, wypoczęci, zrelaksowani. A co innego, jak jedziemy w deszczu, kapie na twarz, temperatura jest około 5 stopni, ręce sztywnieją na manetkach, zęby trzęsą się, już się tylko marzy, żeby zatrzymać. Dojeżdżamy do miejsca, ledwo co możemy zsiąść z tych motocykli, cali tacy zesztywniali, trzymamy te znicze trzęsącymi się rękami, kwiaty, odprawiamy tą mszę. Naprawdę jest ciężko momentami. Jesteśmy przemarznięci, często głodni, w deszczu się jedzie fatalnie, woda się wciska każdymi możliwymi miejscami, bo jesteśmy w takiej chmurze wodnej. Woda idzie z góry, od kół, z dołu, po prostu...
Widzę, że opisujesz największe przyjemności jazdy na motocyklu.
Tak. Bardzo mi się to nie podobało na początku, ale teraz jestem dumny z siebie, że dojechałem do takich miejsc właśnie w ten sposób, bo co innego bym sobie jechał w samochodzie wygodnie, sucho, prawda, a dojechałem w taki sposób, no, przemoczony, zziębnięty, zesztywniały po prostu i potem się stoi w takim miejscu, w jakimś właśnie miejscu kaźni czy mordu i tak człowiek myśli, że no, nie było tak ciężko, a ci ludzie... Oni często jechali w bydlęcych wagonach, tak, na mrozie o wiele mocniejszym niż my i tak troszkę to w minimalnym stopniu, ale też daje do zrozumienia, co oni przeszli. Że...
Ale to jest również ten wymiar tego, że my ten wysiłek możemy ofiarować, bo właściwie te rajdy, pamiętamy, są pielgrzymkami. Tak jak również rajd śladami powstania, rajd prymas tysiąclecia pamiętamy. I może tylko tutaj jeszcze odwołam się do wcześniejszego rajdu. Dwa tygodnie przed temu jechaliśmy piątym rajdem Żołnierzy Niezłomni Pamiętamy. Jechaliśmy śladami oddziałów WIN, Żelaznego i Jastrzębia, czyli w okolicach Włodawy, bo to był oddział obwodu włodawskiego, wcześniej AK, później WIN. I mieliśmy ogromny zaszczyt, bo jechała z nami pani kapitan Weronika Sebastianowicz, która specjalnie do nas z Grodzieńszczyzny przyjechała. Tutaj bardzo dziękujemy naszemu koledze Krzysiowi Matczakowi, który zaopiekował się panią kapitan i sprawił, że przyjechała do Hanny pod Włodawą. Zapraszamy państwa wszystkich do Hanny. Przepiękna miejscowość, bardzo otwarta, przepięknie nad Bugiem położona, także jest tam naprawdę wiele zrobienia. Przepiękna perełka kościół, który teraz jest, notabene są zbierane środki na to, żeby go odrestaurować, ochronić. I to naprawdę po prostu zapraszam do zobaczenia, bo historia niesamowita. Natomiast pani kapitan z nami była, jeździła również na motocyklu, przejechała kilkaset kilometrów z wielką radością, a dla nas wielkim zaszczytem było to, że przyjechała. Ale ona powiedziała, że jeżeli nie mogłaby przyjechać, to by było dla niej to strasznie trudne. Mimo tego, że ma bardzo napięty program swoich działań i mnóstwo zajęć, gospodarowała te kilka dni po to, ażeby również dać świadectwo, jak ważna jest pamięć o jej koleżankach, kolegach walczących o wolną Polskę.
23. Trwają rozmowy niedokończone. Myślę, że teraz jest taki czas, aby zadedykować wszystkim motocyklistom, szczególnie tym, którzy są związani z rajdami, tymi, o których jest mowa, ale tym wszystkim motocyklistom, którzy jeszcze może nie myśleli w ten sposób, a może by chcieli się dołączyć do takiej grupy pięknej rajdów, rajd katyński, wszelkie inne jeszcze rajdy. No to dedykacja, właśnie taka piosenka o takim motorze, tym cięższym, bo chyba takich motorów jest najwięcej, tych takich.
Każdy jeździ takim motocyklem, jaki uważa, że mu będzie najlepiej umożliwiał realizację swoich planów. No ja na przykład z racji tego, że jeździmy w różnych terenach i chcę mieć możliwość dojechania prawie wszędzie, jeżdżę tak zwanym motocyklem, który nazywa się jako typ turystyczny enduro. Dominik jeździ takim bardziej uniwersalnym.
Takim bardziej miejskim po prostu, motocyklu. Ale też wszędzie w nim praktycznie
natomiast tak na marginesie, żeby nie było wątpliwości, my mówimy, że enduro to styl jazdy, a nie motocykl, bo dojechać wszędzie da się właściwie prawie każdym. Jest to tylko kwestia...
Rajd katyński można wszystkim przejechać. Goldwing przejeżdża, więc...
Można po prostu, wszystko zależy od tego, czy więcej, czy mniej wysiłku musimy czasami poświęcić do tego, żeby trasę przebyć.
Kiedy
Radio Maria, rozmowy niedokończone, Szkoła Historii, rajd Powstania Warszawskiego i rajd Prymasa Tysiąclecia. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy.
Miło nam.
Następnie chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować przedstawicielom rajdu katyńskiego za piękne zachowanie i uratowanie honoru Polaków, honoru Polski w związku z rajdem patriotów rosyjskich, motocyklistów, którzy, nocnych wilków, którzy właśnie chcieli przejechać przez naszą ojczyznę i oddać cześć milionom żołnierzy rosyjskich i polskich, którzy zginęli w walce z niemieckimi nazistami. Uratowaliście honor Polski, pięknie się zachowaliście, w ich imieniu złożyliście, modliliście się, zapaliliście świecę i przy tym siumiu, i przy grobie niezwanego żołnierza, i w wszystkich tych miejscach, gdzie żołnierze polscy i rosyjscy wspólnie walczyli, przelewali swoją krew, ginęli za wolność naszej ojczyzny. Chociaż wiemy, jak były powojenne losy, o to oczywiście zdajemy się sobie sprawę, ale zachowaliście się naprawdę pięknie. Za to dziękuję. Myślę, że nie tylko w imieniu swoim, w imieniu milionów naszych rodaków. Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, oczywiście mam wielką cześć i oddaję hołd wszystkim polskim patriotom. Jednak mój punkt widzenia, jako że jestem narodowcem, polskim bliski jest punkt widzenia Adama Dobożyńskiego, który dopłakał wręcz, kiedy był w Londynie, błagał generała Sosnkowskiego, żeby go na spadochronie spuścił tutaj, żeby właśnie nie dopuścić do tej hekatomby. Dzisiaj, jak wiemy, rocznica zamordowania 20 tysięcy ludzi na warszawskiej Woli, no między innymi kilkudziesięciu ojców i braci redemptorystów. Także tutaj, żeby nie chciał po prostu dopuścić do tej hekatomby, nie jest to sprawa taka prosta, ale no niestety były to wpływy masońskie, tak jak w wielu innych powstaniach, które właśnie no nie były, nie doprowadzały do sukcesu, ale to była zaplanowana klęska Polski i klęska Polaków, no zamordowanie kilkuset tysięcy Polaków, ruina Warszawy. Także mój punkt widzenia jest taki, jaki przedstawiłem. A również chcę powiedzieć, że w każdą ostatni piątek września jest obchodzona Wolska Droga Krzyżowa. Rozpoczyna się o godzinie 17, 25 września na cmentarzu wolskim przy pomniku Polegli Niepokonani, gdzie właśnie są prochy około 100 tysięcy warszawiaków zamordowanych przez niemieckich zbrodniarzy w czasie Powstania Warszawskiego, głównie na warszawskiej Woli, ale nie tylko. I właśnie przechodzimy wtedy przez wszystkie te miejsca hekatomby, miejsca kaźni mieszkańców Woli, właśnie zamordowanych 5, 6, 7 kwietnia 1944 roku. Około 50 kilka tysięcy mieszkańców Woli, jak wiemy, zostało zamordowanych. No, w czasie II wojny światowej, musimy pamiętać, na milion trzysta tysięcy warszawiaków Niemcy zamordowali prawie 900 tysięcy. Dzięki Bogu na Pradze to powstanie się zakończyło trochę wcześniej, bo po dwóch dniach tu wielka mądrość pana pułkownika Antoniego Żurowskiego, którego skwer jest właśnie na warszawskiej Pradze północ, zawsze oddaję mu cześć za jego, no nie tylko bohaterstwo i patriotyzm, ale również za ten no zdrowy rozsądek i mądrość. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam 25 września, godzina 17, Centrum Polski, tu pomniku Polegli Niepokonani, Wolska Droga Krzyżowa i 12 stacja Drogi Krzyżowej właśnie jest przy Karol, tam gdzie zostawali zamordowani redemptoryści. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w studiu. Właśnie jeszcze raz serdeczne wyrazy szacunku i podziękowania za piękną postawę patriotyczną właśnie w tej sprawie, o której mówiłem, ale w innych sprawach. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Bardzo dziękujemy, panie Jacku.
Ja cały czas będę namawiał do tego, żeby jako pierwsze stwierdzenie mówić w jednoznaczny sposób. Powstanie było nieuniknione, a potem możemy wymieniać się spostrzeżeniami. Ja tutaj może dodam jeszcze jedną rzecz, bo to jest tak, że jeśli chodzi o upamiętnienie Powstania Warszawskiego, ono w ostatnich latach dzięki działaniom świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wówczas jeszcze prezydenta Warszawy, w 2004 roku nabrało szczególnego znaczenia. Został rzucony takie ziarenko, jak to Magda mówisz, że został taki impuls ruszony, powstało Muzeum Powstania, ale również zaczęto coraz bardziej manifestować właśnie szacunek i uhonorowanie powstańców i również powstania w całości jako procesu historycznego. I to jest niezmiernie ważne, bo to rozwija się. No, między innymi, tak jak mówimy tutaj, tak jak wówczas była 60. rocznica, 10 lat później, uznaliśmy, że konieczna jest społeczna inicjatywa dla powstania, tak żeby pewne rzeczy robić, może pewne rzeczy podobne, pewne inne, pewne propozycje, włączają się to w to kolejne środowiska, zapraszamy bardzo serdecznie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko w Warszawie powstanie jest upamiętniane. Godzina 17, zatrzymanie się, uhonorowanie poprzez właśnie tę symboliczną minutę ciszy, choć już właściwie większość miast w Polsce. Ale są również miejsca szczególne, szczególne miejsce upamiętnienia. I chciałem przywołać takie miejsce z Mazur, z Dąbrówna. Jeżeli wyobrażamy sobie bitwę pod Grunwaldem, to wiemy o tym, że Dąbrówno było wcześniej przez Wojsko Polskie opanowane. To jest tamte okolice, właśnie nawet bliżej Grunwaldu niż Ostródy, jest, aczkolwiek znajduje się w powiecie ostródzkim. I tam w 1946 roku powstaniec warszawski, który tam osiadł, był notabene wójtem, ufundował kapliczkę. Ufundował kapliczkę właśnie poświęconą w intencji powstańców oraz jego córki, która zginęła w powstaniu jako żołnierz. Powstania była łączniczką. W przyszłym roku tam pojedziemy motocyklami. W tym roku zachęcaliśmy motocyklistów. Wiem, że kilku kolegów tam dojechało. Tam jest krótka uroczystość, właśnie upamiętniająca powstanie o godzinie 17. Zjeżdżają się mieszkańcy okolic, nie tylko Dąbrówna. Kapliczka w tym roku została odrestaurowana, przywrócona jej tradycyjny wcześniejszy wygląd, bo potem została unowocześniana, w cudzysłowie powiem to. Tak więc w przyszłym roku tam również będziemy starali się być o godzinie 17.1 sierpnia. I to jest niesamowite właśnie, że drogi upamiętnienia, te drogi, którymi wędruje sztafeta pamięci, są naprawdę różne. Kapliczka w Dąbrównie była jednym z pierwszych upamiętnień powstania warszawskiego po powstaniu. Prawie że zaczynała być zapomniana, ale dzięki tam mieszkającym nie została. Jest odrestaurowana, świadczy o pamięci, świadczy o uhonorowaniu, ale zarazem również przekazaniu intencji. To jest niezmiernie ważne. I w ten sam sposób mogę się odnosić do pomnika kielicha mszalnego fundowanego przez prymasa tysiąclecia. Możemy wskazywać wiele miejsc. To jest niezmiernie ważne, żeby o tym pamiętać. To tak jak będziemy w piątek spotykamy się na Jasnej Górze, będziemy uczestniczyli w apelu jasnogórskim, a w sobotę wyruszymy do Prudnika, do miejsca tego takiego trzeciego, ale de facto środkowego miejsca uwięzienia prymasa tysiąclecia. No to są te wymiary i moglibyśmy takich wydarzeń wskazywać więcej. Przecież motocyklistów zachęcamy i zapraszamy do udziału w mszy świętej w zakończeniu sezonu motocyklowego w pierwszy weekend października, 3-4 października. Będziemy również jechać na motocyklach, upamiętniając tych, którzy, dzięki którym mamy odrodzoną Polskę 11 listopada. Będziemy potem w następny weekend, pierwszy weekend po 11 listopada upamiętniać Polaków, którzy walczyli w pierwszej wojnie światowej. Nie gdzieś daleko, ale tutaj, na terenach przede wszystkim Mazowsza, w okolicach Łodzi. To są te wszystkie ślady, którymi jedziemy na motocyklach, upamiętniając. To są te wszystkie tematy, które często są naprawdę głęboko schowane, jeżeli chodzi o powszechną świadomość. Przywołam inną rzecz. Na samym początku ja bezpośrednio na to nie odpowiadałem. Chyba pan Leszek, ale jeden ze słuchaczy, poruszył kwestię upamiętnienia kresów powstania w Czortkowie. Chciałbym przypomnieć, że Lejt Katyński właśnie na kresy jedzie. Te kresy przywołuje. Rajd Ponary Pamiętamy nie powstał tylko dlatego, żeby zorganizować, w jakiś sposób zaproponować pewną formułę tym, którzy chcieliby odprowadzać albo witać wracający albo wyruszający Rajd Katyński. To jest również to, że zbrodnia ponarska, straszna zbrodnia, nie istnieje de facto w świadomości powszechnej. Należy ją przywrócić, bo to jest, naprawdę tam zginęło blisko 100 tysięcy obywateli państwa polskiego. To są te wymiary, które pamięci, które są niezmiernie istotne, niezmiernie ważne. O nich nie możemy zapominać. To, że jedziemy motocyklami, no to nam ułatwia, bo możemy, tak jak już Dominiku mówiłeś, szybko się przemieszczać, wiele miejsc dotrzeć w krótkim czasie.
My pamiętamy o różnych miejscach, ale też o Polakach, którzy tam zostali na kresach.
Tak. Więc tutaj to jest jak gdyby całość niesienia pamięci o kresach.
Tylko z drugiej strony warto pamiętać rajdy rajdami. Ważne jest to właśnie, że one bardzo pomagają w kreowaniu takiego, powiedziałabym, lokalnego patriotyzmu, ponieważ tak jak i Leszek, i Dominik wspominali wcześniej, często ludzie, którzy mieszkają w danym rejonie, nie zdają sobie sprawy z tego, co tam się działo w tym terenie.
Albo ci, którzy zdają sobie sprawę, nie mówią, bo jest jak gdyby taka...
Bądź mają inną wersję często.
Tak, więc jakby to jest jedno zadanie, ale myślę, że też bardzo ważne jest to, że poza takim upamiętnianiem typu złożenie kwiatów, zniczy, opowiedzenie o tym, ważne jest kształtowanie pewnych postaw. To, że ludzie, którzy zaczynają być świadomi tej swojej historii, zaczynają zmieniać swoje postępowanie i ja to na przykład widzę na przestrzeni kilku ostatnich lat w Warszawie i nie tylko, ponieważ od czasu, kiedy chociażby środowiska kibicowskie zaczęły się też aktywnie angażować w tą działalność patriotyczną, kiedy różnego typu rajdy, czy to motocyklowe, czy że tak powiem piesze, cywilne, zaczęły być organizowane coraz powszechniej, ludzie są coraz bardziej świadomi tego, jak bardzo to jest ważne i co na przykład się przekłada chociażby w trakcie prac powiązanych nie tylko z różnymi projektami patriotycznymi, ale także z taką ciężką pracą fizyczną, jak to chociażby się działo czy na Powązkach w trakcie prac prowadzonych przez zespół profesora Szwagrzyka, w których wiele osób z naszego środowiska, czy to motocyklowego, czy rekonstrukcyjnego, czy ogólnie patriotycznego miało okazję wziąć udział i to co obserwowałam na przestrzeni kilku ostatnich lat, będąc tam dość blisko, że liczba osób zaangażowanych bardzo, bardzo wzrasta, że ludzie wiedzą, że to już nie jest tylko kwestia położenia kwiatu czy zapalenia znicza, ale że to musi pociągać za sobą pewną postawę, że młodzi ludzie szczególnie czują się zobowiązani do tego, żeby coś robić, żeby angażować się w jakąś działalność publiczną, czy to poprzez właśnie realizowanie projektów edukacyjnych, kulturalnych, czy także wielu, wielu innych przedsięwzięć. Że nie są bierni. Myślę, że to jest bardzo ważne, że to jest, powiedzmy, takie upamiętnianie jest pierwszym krokiem. Nie możemy pozostać na tym etapie, ponieważ no właściwie to nie doprowadzi nas zbyt daleko, moim zdaniem, ponieważ będziemy tylko pamiętać i przy dobrych wiatrach przekażemy tę pamięć kolejnym pokoleniom. Ale czy to, powiem tak, jeżeli nie będziemy wierni ideałom, jeżeli nie będziemy pamiętać o tym, o co właściwie oni walczyli w takim sensie, powiedziałabym, praktycznym, to w tym momencie do czego nas to doprowadzi? Chodzi o to, że jeżeli wiemy, że oni walczyli o wolność, dobrze, to w takim razie my nie tylko połóżmy kwiat na ich mogile, ale także zróbmy coś, żeby tą wolność utrzymać. Że jeżeli widzimy, że źle się dzieje w kwestiach politycznych, gospodarczych, też mamy mnóstwo możliwości w tej chwili, żeby się jakoś zaangażować, żeby każdy na swoim poletku coś wykonał, coś uczynił dobrego, bo to jest właśnie ta idea, którą my mamy realizować. Tu nie chodzi tylko o zewnętrzne upamiętnienie i oddanie hołdu. To ma nas zmieniać i sprawiać, że my zostawimy po sobie ten świat trochę lepszym. O to chodzi i myślę, że właśnie z takiego upamiętnienia czynnego powstańcy i wszyscy uczestnicy powstania zarówno warszawskiego, jak i wszelkich poprzednich będą właśnie dumni i czegoś takiego oczekują, że my z tego, co otrzymaliśmy po nich, rozwiniemy to i stworzymy coś jeszcze piękniejszego.
I tutaj ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz dodał, bo to też jest idea, którą niesie druhna Hanna Szczepanowska, którą jeszcze raz bardzo serdecznie, jak zawsze razem z mężem druhem Januszem pozdrawiamy. Ideę, którą niesie, którą przejęła i kontynuuje idea, z którą wrócił do Polski rotmistrz Witold Pilecki, odbudowy, odnowy ducha narodu polskiego. Dwa razy do roku odprawiona jest msza właśnie w tej szczególnej intencji. I to jest też jak gdyby to spoiwo, które sprawiło, że powstała, zawiązała się społeczna inicjatywa dla powstania. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby zrobić sobie dobrze, zrobić dobrze swojemu sumieniu, stanąć o 17, 1 sierpnia. To nie tylko chodzi o to, żeby, tak jak Magda mówisz, złożyć kwiaty, zapalić znicz, a żeby wyciągnąć z tego pewne konsekwencje w swoich działaniach dalej.
A jak włączyć się do tej społecznej inicjatywy?
Skontaktować się przede wszystkim.
Skontaktować. A przede wszystkim
namiar na to?
Przede wszystkim zachęcamy,
na stronie internetowej, czy
przede wszystkim zachęcamy do udziału w naszych inicjatywach. W najbliższą, przypomnijmy, na najbliższą niedzielę 9 sierpnia. Magdo, przekazuję ci, bo to grupa Radosław.
I grupa Niepodległość, także wiele innych stowarzyszonych grup rekonstrukcyjnych i historycznych. Organizujemy właśnie jako takie ziarenko, żeby wspomnieć ludność cywilną Woli, której zamordowania dzisiaj rocznicę obchodzimy. I właśnie w niedzielę 9 sierpnia 18.45 ulica Młynarska 60 organizujemy inscenizację Wola 44. Serdecznie Państwa zapraszamy. Później o godzinie 19.44 będzie defilada i przejazd także motocyklistów. Jeśli chodzi o to, jak można się z nami skontaktować, czy do nas trafić, to jest przede wszystkim uczestniczenie w naszych inicjatywach. Mówię tutaj ogólnie, czy inicjatywy, czy rajdu, czy Radosława, czy innych grup. Wszędzie można w internecie, na Facebooku się zorientować. Przede wszystkim są aktualizowane informacje. Strona internetowa w naszym przypadku to jest www.radosław44.pl.
W naszym przypadku jest to www.rajdkatyński.com.
Dokładnie. I poza tym Google też nie gryzie, zawsze można wrzucić i wpisać i na pewno coś wyskoczy. I też przede wszystkim to nie jest tak, że tylko my w Warszawie tutaj możemy coś robić, prawda? Właściwie każdy w swoim okręgu. Myślę, że nawet to bardziej byłoby potrzebne, żeby nie tyle ściągać może do nas, co oczywiście też zapraszamy, zachęcamy, ale żeby każdy spróbował właśnie przejąć inicjatywę, taką właśnie społeczną inicjatywę w swojej miejscowości, w swoim mieście. Ponieważ kiedy kilka takich czy kilkanaście osób, czy grup osób się zbierze, to wtedy możemy razem uczynić więcej. Możemy rzeczywiście, żeby to było prawdziwie społeczne, żeby nie było to, powiedzmy, taką jakąś maleńką grupką skupioną tylko w Warszawie, ale później ta społeczna inicjatywa mogłaby na przykład rozszerzyć swoje działania, nie tylko na upamiętnienie Powstania Warszawskiego, ale także na realne działania zmierzające ku poprawie jakości życia. Myślę, że tutaj nie ma co się rozwodzić. Chodzi o to, żebyśmy po prostu czerpali przykład z uczestników powstania i przede wszystkim nie byli bierni. Ponieważ oni właśnie chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać. I tak samo my nie będziemy wolni, jeżeli na tą wolność nie zapracujemy. Więc tutaj dzięki Bogu jesteśmy w stanie pokoju w tej chwili. Miejmy nadzieję, że tak zostanie, ale jednocześnie nie możemy pozwolić na to, żeby jakiekolwiek zło w naszym otoczeniu się rozlewało. Po prostu musimy działać. Tak.
I ważne jest również to, że przywracamy autorytety, zaczynamy przywoływać świadectwo bohaterów, którzy są naprawdę bohaterami, którzy mogą być przykładem dla młodych.
I nie tylko dla młodych.
Z domu, z białotłoną planą też dajemy świadectwo właśnie młodym. Zaszczepiamy w młodzieży naszych dzieciach
ziarenko patriotyzmu. Ktoś, kto nas słucha, nie wiem, no, ktoś ma jakąś tam, nazwijmy, władzę uczynienia czegokolwiek w swojej miejscowości i chciałby was zaprosić, żebyście swoją postawą w ogóle przez swój sposób przekazywania tej historii przyjechali tam i poopowiadali może, no nie wiem, te motory pokazali, ale
jeżeli chodzi o rajd katyński, jesteśmy z całej Polski, wszędzie, w każdym większym mieście.
Z całego świata.
Tak, nie tylko z Polski, ale praktycznie wszędzie ktoś się znajdzie. Kontakt po stronie internetową i my już załatwimy tam, podzwonimy, gdzie kto jest i ktoś na pewno się pojawi.
Mamy swoich ludzi.
Mamy swoich ludzi wszędzie, więc z tym nie będzie problemu.
Radosław też działa, właściwie mamy członków na terenie całego kraju, natomiast jesteśmy w stanie przyjechać właściwie wszędzie. Mieliśmy lekcje na terenie całej Polski, pokazy edukacyjne, wystarczy się skontaktować. Działamy non-profit, to jest bardzo ważne, że nie pobieramy żadnych opłat za naszą działalność, jedynie ewentualnie zwrot kosztów podróży i szklanka wody, żeby w gardle nie zaschło, jak będziemy opowiadać. I bardzo chętnie wszędzie pojedziemy, gdzie tylko państwo będą potrzebowali i chcieli. Ku chwale ojczyzny.
To niesamowite. Mam nadzieję, że wiele takich inicjatyw się jeszcze bardziej pojawi gdzieś w naszej ojczyźnie.
Znaczy my też, tak jak mówię, my zachęcamy po prostu do tego, żeby ta inicjatywa pączkowała, a nie tylko tak, żeby jak gdyby skupiać tutaj, bo rozwijanie tej inicjatywy nie polega na tym, żeby tutaj były miliony, tylko chodzi o to, żeby było kilkanaście miejsc, gdzie będą się na początku spotykało, będzie się na początku spotykało kilka osób, ale to zacznie pączkować tak, że będzie to rok po roku, spokojnie, konsekwentnie. Tak to jest. Ale no, patrzę na zegar. To jest no, tak, właśnie. Że czas jest nieubłagany. A skoro
ma równe tempo, ale mówimy, bezwzględny.
To jest tak, że nasz rajd śladami prymasa, tak samo jak i rajd śladami powstania warszawskiego, jest pielgrzymką, mówiliśmy. Jedną z intencji tej pielgrzymki, bardzo ważną dla nas, jest beatyfikacja księdza sługi Bożego, księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, jak tutaj podkreślaliśmy. Jeszcze raz to powiem, powstańca warszawskiego, bo tak jak mówię, to jest po prostu fakt, naszym zdaniem. Po prostu nie chodzi o to, żeby emanować, ale żeby pamiętać. W związku z tym chcielibyśmy wszystkich zaprosić do modlitwy. Modlitwy o beatyfikację sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Amen. Boże, w Trójce Świętej jedyne, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał ojczyzny i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego sługę Twojego, Stefana kardynała, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic, u niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. I tak pięknie tą modlitwą zakończyliśmy nasze rozmowy niedokończone, których tematem była Szkoła Historii, rajd Powstania Warszawskiego i rajd Prymasa Tysiąclecia. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę, za ten program. Dziękuję Pani Magdalenie Stulgis z grupy historycznej Zgrupowanie Radosław.
Dziękuję
i ze Społecznej Inicjatywy dla Powstania. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Dziękuję panu Leszkowi Rysakowi, który jest historykiem, nauczycielem, inicjatorem i organizatorem rajdów, sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński i również związany ze Społeczną Inicjatywą dla Powstania.
Dziękuję bardzo również ojcu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. I dziękuję panu Dominikowi Mice, historykowi, koordynatorowi działań Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, wielokrotnemu uczestnikowi tych rajdów, wszelkich rajdów. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Ja może tylko przypomnę, że dla motocyklistów Dominik koordynuje udział 9 sierpnia w defilacie.
Gratuluję.
Kontakt na stronie rajdowej.
No właśnie. Będziemy na pewno tej sprawy jeszcze wracać. Gdzieś na pewno i Telewizja Trwam, czy Radio Maria będzie, jak to się mówi, monitować pewne...
Z tego, co się orientuję, również niedługo jest szansa, że pojawi się reportaż z rajdu. Rajdu Śladami Powstania. Bo materiał...
Mam nadzieję, że...
Poruszyło nam ekipę.
Mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko będzie. Dziękuję. Życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję również Państwu za uwagę. Jest 23:31. Już za moment modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Niewolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew.
No i z naszymi gośćmi nie możemy się tak do końca jeszcze rozstać i bardzo nam miło z tego powodu. Jeszcze nasi goście mają szczególne pozdrowienia.
Ja bym chciała bardzo serdecznie pozdrowić przede wszystkim rodziców, którzy słuchali razem z ciocią i wujkiem. Chciałabym także pozdrowić mojego ukochanego Michała, który mam nadzieję także nas słuchał, i całą parafię Konowały pod Białymstokiem, z której pochodzę.
Tutaj ja chciałbym pozdrowić wszystkie motocyklistki i wszystkich motocyklistów z Jaju Katyńskiego, wszystkich moich i również naszych przyjaciół ze Społecznej Inicjatywy dla Powstania. I chcielibyśmy jeszcze poprosić o jedno, modlitwę o zdrowie dla naszego kolegi Andrzeja, który wczoraj miał udar, leży nieprzytomny teraz w szpitalu. Przygotowywał właśnie między innymi inscenizację 9 sierpnia. Wczorajsze upały niestety go zmogły. Także bardzo prosimy o modlitwę. No i chciałem oczywiście pozdrowić swoją rodzinę najbliższych.
I pan Dominik?
Ja chciałem serdecznie pozdrowić swojego plecaczka. Dla tych, co nie wiem, to jest osoba, która siedzi z tyłu motocyklu. Swoją dziewczynę Patrycję. Wszystkich radiosłuchaczy oraz swoją rodzinę.
No i jeszcze jedno, to znaczy to, co niezmiernie istotne. Tutaj wszyscy chcemy też jeszcze raz, kolejny raz pozdrowić druhnę
Hannę
i
druha
Janusza Szczepanowskich i ciocię Śledź, bo ciociu, wiemy, że nas słuchasz.
Pozdrawiamy.
Cały czas myślimy o tobie, jesteśmy z tobą.
Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za ten program. Życzę spokojnego powrotu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.